Dobry wieczór wszystkim, imbote wszystkim oraz sabahannur oczywiście tym, którzy się tak witają. Witam Państwa bardzo serdecznie na live'ie w piątek po południu, także zakładam, że dzisiaj frekwencja może być nasza niewielka, ale tak czy inaczej pierwsza kadrowa na pewno się dzisiaj spotka. Mamy trochę tematów, Państwo mnie zarzucacie pytaniami, najczęściej takimi, które są na bardzo poważne odcinki edukacyjne. Ja się za każdym razem trochę waham, żeby o tym opowiadać, bo obawiam się, że może 100 osób się zainteresuje, kolejne 1000 znudzi. W każdym razie najpierw powiemy sobie, aha właśnie, miałem oczywiście, jak zwykle zapominam, przypominam, że można na superczacie pozdrawiać różne osoby lub życzyć im, jak to bliźniemu swemu, samych dobrych rzeczy, urodzinowo, imieninowo, rocznicowo, albo po prostu kogoś pozdrowić. To po pierwsze. Po drugie, ja tak samo mam przed oczami, na szczęście już, ponieważ mam dwa monitory, co prawda niestety ten trochę, drugi trochę na złej wysokości, także będę się w dziwne miejsce patrzył, ale wtedy będę mógł czytać to, co Państwo piszecie, więc stąd też będę czerpał pełnymi garściami. Najpierw na sam początek trzeba powiedzieć kilka z rzeczy, które się w sumie wydarzyły, a i takich, które są niezabawne. No po pierwsze, dostałem takie pytanie gdzieś tutaj wcześniej, czy z tymi krokodylami to prawda? Tak, z tymi krokodylami to prawda. Na Spotify'u i na Patronite, jeżeli ktoś z Państwa jest patronem albo Spotify'owcem, jest dokładnie to opisane. Najbardziej mi się podoba, że w tym aspekcie krokodylowym najbardziej protestują obrońcy praw zwierząt, prawda, że zwierzątka będą biedne, zestresowane i w ogóle jak sobie tak zjedzą takiego jednego czy drugiego złego człowieka oczywiście, no bo jakże inni mogliby w państwie pożądać tam, gdzie są sami źli ludzie, oczywiście w więzieniach. Ci, co są ich pilnują, są sami dobrzy. W związku z tym, żeby się nie stresowały, prawda, i tak dalej. Więc to jest najbardziej urocze w tej całej sprawie, ale to jest jak najbardziej prawdziwe. Notabene to też powiem, że tam na przykład rady lokalne protestują, bo twierdzą, że pieniądze, które zamiast być wydane na przykład na posterunki policji, są wydawane właśnie na takie różne igrzyska Benświra. No ale dobrze, wróćmy sobie do spraw poważniejszych. Mamy w tej chwili, jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło, bo zaraz sobie zaczniemy, poopowiadamy sobie samych dobrych rzeczy o Trumpie. Jak Państwo wiecie, teraz już jest nowy trend na YouTubie i trzeba dobre rzeczy. Jak się coś powie nie tak dobrego, to YouTube po prostu wyrzuca ze strony głównej. Ja jestem już ukarany drugi dzień za to, bo pokazałem takiego Merlin, który był taki, wyglądał na trochę agresywnego. Więc w dzisiejszym odcinku jest aniołek, który ma tę patch US Army, ale jednak aniołek. Znaczy najpierw był aniołek ze skrzydłami, potem zabrałem te skrzydła, bo skrzydła też się nie podobają, więc w tej chwili jest z lirą i z gołąbkami pokoju. Więc krótko mówiąc tak, irańska armia poinformowała o nowej fali ataków dronami na amerykańskie obiekty wojskowe w Bahrajnie, Kuwejcie, Jordanii. Wiadomo też o ataku, to ciekawe, na centrum przetwarzania danych w Bahrajnie, znaczy jakiś data center, prawda, który natomiast do końca jeszcze nie wiadomo, co zniszczono i jak, ale to są niezwykle drogie akurat instalacje, nie wiadomo, czy wojskowe. Wiadomo, że delegacja Omanu jest w tej chwili w Teheranie, która ma rozmawiać ma na temat zarządzania cieśniną Ormus po wojnie. Iran cały czas uznaje, że będzie nią zarządzał. Jak Państwo wiecie, najpiękniejszą w tym całym tym zamieszaniu z cieśniną Ormus, abstrahując od różnych innych rzeczy, jest to, że Donald Trump do ubiegłego tygodnia, zdaje się, twierdził, że, zresztą tak jak całe Stany Zjednoczone, że pobieranie opłat jest nielegalne, że w ogóle za przepływ cieśniną jest to niezgodne z prawem międzynarodowym, na przykład z konwencją prawa morza, której notabene Stany Zjednoczone nie uznają. A potem powiedział, że wprowadzi 20% opłatę, ale dla Stanów Zjednoczonych. I nagle stało się to już zgodne z prawem międzynarodowym, ale po silnej krytyce wewnętrznej, również i międzynarodowej, wycofał się z tych 20%, chociaż jestem przekonany do tego, że on do tego wróci. I ostatecznie będzie taki deal, że na przykład 20% dla Stanów, 2% dla Iranu, 1% dla Omanu, o ile w ogóle, i wtedy będzie już wszystko w porządku, da się podpisać ten deal. Więc tak to mniej więcej wygląda. Poza tym wiadomo, że w irańskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w niedawnych wizytach siewców pokoju, zarówno powietrznych, jak i morskich, amerykańskich, co najmniej 55 osób odeszło na drogę do Jerozolimy, a 650 zgłosiło się z niewielkimi, absolutnie nieistotnymi problemami zdrowotnymi. Co więcej, libańskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że dzielny, humanistyczny jak najbardziej i jak najbardziej uzasadniony atak na karetkę w południowym mieście Nabateja spowodował, że na dolegliwości narzeka dwóch ratowników medycznych, a i sam pojazd nie nadaje się do dalszej jazdy, więc ale i był to jak najbardziej atak słuszny, prawda, i antyterrorystyczny. Co więcej, wiadomo, kontrakty na ropę. Złoto teraz będzie spadało, prawda, jak ropa rośnie, tak? Taka jest, wydaje mi się, w tej chwili prawidłowość, ale to się pewnie za chwileczkę się odwróci. Na pewno, znaczy tak, bo to jest pytanie z superchatu. Z tego, co widziałem, przynajmniej z tych analiz, wiadomo na pewno, że rosną w tej chwili obligacje dziesięcioletnie. I prawdopodobnie wzrosną stopy procentowe w Stanach. A resztę no, już musicie sobie Państwo sami wykoncypować, bo to trzeba się zapytać profesjonalnych doradców inwestycyjnych. W każdym razie takie dzisiaj trendy się pojawiły. Tak, co więcej, mamy w Bahrajnie właśnie atak. Lotnisko w Irbilu zostało otwarte, dron natomiast rozbił się w pobliżu jednego z obiektów. Podobno doszło do ataku na bazę lotniczą Al-Azraq w Jordanii, ale co do skuteczności trudno powiedzieć. Co jeszcze? Stany Zjednoczone poinformowały o zakończeniu 13. rundy nalotu na Iran, ale to było w nocy, więc teraz będzie 14. W tej chwili co atakowano? Horamabad, Yask, Awas, Bandar Abbas, a także wyspę Keszm. Poza tym, no, tak jak Państwu już mówiłem, te przesłanki ku temu, że mogłoby dojść do inwazji lądowej, przepraszam, inwazji, Boże, do wizyty humanitarnej wojsk lądowych, szczególnie specjalnych, no, przesłanki ku temu są, ponieważ atakowane są w czasie tych humanitarnych wizyt nocnych, atakowane są takie punkty oporu albo takie punkty, które tworzą pewien korytarz, można powiedzieć, dla ewentualnego wtargnięcia wojsk lądowych od strony Iraku. Iraku albo Kuwejtu. Jeszcze tego do końca nie ustalono, ale w każdym razie to w tamtym kierunku. Albo też grup partyzanckich, na przykład kurdyjskich, co też nie jest wykluczone. Znaczy ja o Kurdach mam... Bardzo lubię zresztą poszczególnych Kurdów, natomiast o Kurdach, jako szczególnie politykach kurdyjskich, mam niezwykle niskie mniemanie i to utrwalone już wieloletnim, że tak powiem, doświadczeniem. I uważam, że oni są do tego stopnia niemądrzy, że jako ich ulubioną jak gdyby rolą martyrologiczną jest bycie kondotierem w czyjejś wojnie, w której później są porzucani, a następnie robią dramatyczne gesty, prawda, romantycznie porzuconych, tak? Jakby to było raz, no to się zdarzyło przy pracy. Drugi raz, jak to tak, piąty czy siódmy z rzędu, to trzeba uznać, że jest to po prostu jakaś taka prawidłowość kulturowa i się do tego przyzwyczaić. No dobrze. Teraz tak. Jeśli w USA demokraci dojdą do władzy, to czy dojdzie do zmian konstytucyjnych antycesarzowych, czy wrócimy do business as usual? To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ cesarz otworzył drogę do naprawdę znakomitych metod rządzenia państwem bez kongresu. I teraz, Państwo, to zawsze tak powstaje pytanie, czy po Oktawianie Auguście, albo czy po Cezarze, Oktawian August przywrócił republikę? No więc miał opory, bo te fajne wszystkie konstrukcje, no, typu na przykład rezygnacja z drugiego konsula, prawda, dożywotni tytuł dyktatora republiki i tak dalej, bardzo się przecież Oktawianowi, później Augustowi, a wówczas Oktawianowi Cezarowi, spodobał. W związku z tym powstaje pytanie, czy demokraci będą do tego stopnia silni, żeby się jakby powstrzymać i przywrócić republikę. Moim zdaniem nie i to niestety będzie tak, że może część z tych zmian, to znaczy zmian polegających tam na tym już zupełnie zepsuciu państwa, zostanie odwróconych. Natomiast co do różnych mechanizmów, których jak gdyby droga została przetarta, na przykład takich właśnie, że prezydent może sobie z własnymi urzędnikami podpisać dokument o całkowitym immunitecie podatkowym. Teraz jak się tam pojawiają się właśnie pytania, na przykład co się stało z pieniędzmi z Wenezueli, tam 13 bodajże miliardów, albo co się stało z pieniędzmi skądś tam, to nawet gdyby Donald Trump albo ktoś z jego otoczenia najbliższego powiedział, że wszystko to, że tak powiem, ma u siebie w walizce pod biurkiem albo pod łóżkiem, albo w materacu, tylko ma duży materac, więc musiało tam być parę miliardów i to w grubych banknotach, to i tak mu nic nie zrobią, no bo ma immunitet, prawda, od jakichkolwiek działań niezgodnych z kodeksem skarbowym czy coś takiego. No potem i tak ma immunitet całkowity na to wszystko, co robi, ale to jeszcze za Bidena to przeszło. No i teraz korzysta, więc to, żebyśmy wiedzieli. Dobrze, proszę Państwa, zobaczę, co jeszcze Państwo pytacie, bo mam te wszystkie pytania, które Państwo mi zadajecie, są naprawdę te z tego poważnego, wcześniejszego czatu, są bardzo poważne i bardzo rozbudowane, więc zobaczę, może, proszę Państwa, jest piątek wieczorem, więc mam większą ochotę na opowiadanie o rzeczach bardziej banalnych albo bardziej rozrywkowych. To jest tak, podaż może wzrosnąć, Rosja sprzedaje złota dość dużo, to nie wiem niestety, znaczy jak to, wiem w każdym razie, że to jest jakaś taka prawidłowość, która się ostatnio ujawniła, że jak właśnie ropa szła do góry, to spadało złoto gdzieś tam na giełdach amerykańskich. I było jakieś mądre wytłumaczenie co do tego, że właśnie sprzedają, żeby kupować, czy coś takiego, ale czy tak jest w rzeczywistości, to tak mówię, to musicie się pytać fachowców. Dobrze, zobaczmy, co się dzieje. Czy nie lepiej by Iran poszedł z Trumpem na układ? Trump ogłosiłby sukces, Iran zachowałby prawo do pobierania opłat i konflikt mógłby się zakończyć. Tak, to znaczy w ogóle generalnie ja uważam, że tak to się zakończy. Tyle tylko, że tutaj państwo... Wielbłąd poproszę. To za sekundkę. Dobrze, niech będzie, zobaczmy, wielbłąd. Ten nie działa. Zobaczmy, może w takim razie drugi wielbłąd. Jest jeszcze drugi wielbłąd. O, ten wielbłąd działa, proszę bardzo. No, to jest pytanie, które Państwo zadawaliście i generalnie pytaliście się, to jest takie pytanie o dwóch panów, już Państwu powiem, to gdzieś na końcu, ja mam tutaj po prostu dużo tego. O fenicjanizmie Państwu bardzo chętnie dzisiaj powiem, tak, natomiast, no właśnie, czy słucha Pan doktor czasem profesora Jiang Hui-Kina oraz Roberta Pape'a? Nie, nie słucham. Robert Pape udzielił wczoraj niezwykle interesującego wywiadu w The Diary of CEO. Tutaj powiedział, że dlaczego inwazja prowadzi do wzrostu tego i później szacuje na 70% prawdopodobieństwa wysłanie wojsk lądowych do Iranu, ponieważ jak twierdzi, USA albo przyzna się do porażki, albo zdecyduje się na operację lądową. Znaczy, ja się co do wytłumaczenia, to ono jest moim zdaniem przynajmniej mocno uproszczone, natomiast jeśli chodzi o sam fakt, to tak, to znaczy proszę zwrócić uwagę, jak proszę bardzo, wielbłąd, prawda, był do usług. Wiecie Państwo, ja w ogóle mam takie różne pomysły z wielbłądami, więc jeszcze trochę to może na przykład kupię wielbłąda. Albo przynajmniej zaadaptuję takiego, bo kupić trzeba się to stworzonkiem jednak ciągle zajmować. Natomiast, i to takiego kudłatego. Natomiast być może zaadoptuję po prostu któregoś, na przykład w którymś zoo. Bo tam są takie opcje i będziemy wtedy mogli sobie właśnie robić transmisję zagrody wielbłądów. W każdym razie, a ja będę go na przykład czesał, albo coś takiego, albo z nim rozmawiał. Rozmawianie z nim wbrew pozorom jest dużo łatwiejsze niż z wieloma ludźmi, więc tym bardziej, że obie strony zwykle się zgadzają, co więcej druga może pierwszej odgryźć nos, więc zawsze jest jeszcze ten element ekscytacji. Ale wróćmy ad rem, już nie a propos wielbłądów. To jest problem z Amerykanami w tej chwili jest taki, że tak jak Państwu mówiłem wielokrotnie, Stany Zjednoczone znalazły się w tym konflikcie trochę bez wyjścia, ponieważ żadnego z celów, który został zapowiedziany w wojnie, nie są w stanie zrealizować. O ile jeżeli sobie porównujemy ten konflikt do konfliktu ukraińskiego, to w konflikcie ukraińskim, wbrew pozorom, Rosja ma całkiem realistyczne cele. To znaczy, jeżeli podstawowym celem jest zajęcie Donbasu, no to tam, no, prawda, z trudem i tak dalej, ale dużo im do tego nie dostało, tak? Generalnie, gdyby nie to, że się teraz tam im ta armia trochę rozjechała, no to w ubiegłym roku już się wydawało, że jeszcze parę miesięcy i zajmą. Także będą mogli powiedzieć, dobra, zrealizowaliśmy cele wojny i ogłaszamy pokój. Oczywiście oni mają jeszcze dodatkowe żądania, ale te żądania sobie dopisali wtedy, kiedy myśleli, że szybko skończą, a szybko, zdaje się, nie skończą. A w każdym razie druga strona nie jest w takim złym stanie, jak Rosjanie by chcieli. No, krótko mówiąc, tak to wygląda. Tutaj natomiast mamy zdefiniowane przez Trumpa całkowicie, totalnie nierealistyczne cele. No bo tak, przypomnijmy, zmiana reżimu w Teheranie. Jak on chciałby zmienić? Chyba, że chodzi o zmianę na gorszą. To się udało zdecydowanie, tak? Co więcej, no, żeby ludzie wychodzili na ulicę. Tak, wychodzą protestować przeciwko USA. W związku z tym, no, nie do końca też o to chodziło. Potem kolejnym celem była likwidacja programu atomowego. No przecież już raz zlikwidował, anihilował nawet, więc nie za bardzo się da. Potem mamy kolejne, no co więcej, Teraz już Rzymianie twierdzą, że on nie jest w tej górze, którą tak dziurkowano, tylko jest już pod inną górą. No więc teraz ewentualnie ta inna góra prawdopodobnie z punktu widzenia zdobycia będzie łatwiejsza, więc tutaj te łatwiejsze cele. Oczywiście moim zdaniem tam akurat też tych wirówek nie będzie, a tylko i wyłącznie na podstawie ruchu, że tam jeżdżą ciężarówki, równie dobrze mogą tam ukrywać, nie wiem, kawałki Chameneiego Juniora, albo na przykład równie dobrze może tam być fabryka jakiegoś odpowiednika V2, ale na pewno nie musi tam koniecznie być uran, więc przesłanki są żadne, to jest tylko jeden przesłuch z rzymiańskiej prasy. I teraz już to jest uznawane przez Amerykanów jako pewnik. To też jest fajne, bo tak w zasadzie to wystarczyłoby dać jakiś ogłoszenie czy płatny artykuł do Jerusalem Post, prawda, i Amerykanie to kupują, znaczy amerykański rząd, co gorsza, kupuje to w ogóle bezrefleksyjnie. No więc, krótko mówiąc, na pewno nie udało się ani zlikwidować tego programu, ani zlikwidować tego uranu, który gdzieś tam jest zakopany pod górami, a przypomnijmy, że tam jest pół tony, to jest tego wysoko wzbogaconego. Powstaje pytanie, ile jeszcze ten niżej wzbogacony, ile tego jest i gdzie. Więc, krótko mówiąc, nie ma. Znaczy oczywiście na piśmie jest powiedziane, że są anihilowane, no ale teraz trzeba go anihilować jeszcze raz. No to jakie jeszcze tam mieliśmy cele? Całkowite zniszczenie zdolności, czy też marynarki wojennej irańskiej i zniszczenie ich zdolności do kontroli cieśniny Ormus. No brawo, prawda, po prostu. To się udało najbardziej. Co więcej, jeszcze jak czytam później w jakimś tam Washington Post, który też, czy tam New York Timesie, który wcześniej pisał, że właśnie tak, tutaj dumnie, że tak, została zniszczona 90%, 99% i tak dalej, a potem pisze, że dziesiątki szybkich łodzi motorowych, tych zniszczonych, zostało nagle wysłanych, prawda, tam wczoraj czy przedwczoraj do ataku na te tankowce. No więc powstaje pytanie, skąd się wzięły? No chyba, że tam jest jakiś duży sklepik z motorówkami, a może regaty ktoś robił, no nie wiadomo. Więc to tak samo jak z tym minowaniem. To są po prostu już tak, no, takie opowieści z chuj paproci, że tego się, no, trudno jest to słuchać. Znaczy, to nawet nie jest świadoma dezinformacja. To jest po prostu pisanie, co tam, który urzędnik anonimowy gdzieś na korytarzu, prawda, rzuci i oni tam to wszyscy się rzucają, prawda, i potem dorabiają tego historię. A potem następnego dnia nawet się nie zająkną, że poprzedniego pisali coś innego. Więc krótko mówiąc, no nie ma w tej chwili zrealizowanego celu pod tytułem zlikwidowanie zdolności, powiedzmy, morskich IRGC. I łódki pływają, bo gdyby tylko rakiety latały, to rzeczywiście, to znaczy zniszczyli im te wszystkie stanowiska dronów i tak dalej, ale podobno przy ostatnim ataku użyto również manewrujących rakiet przeciwokrętowych. No więc to z czegoś się, co więcej, 14 dni bez przerwy ataków, które niszczą ciągle właśnie te punkty obserwacyjne, radary, proszę Państwa. Jak może być tak, że jeszcze są funkcjonujące radary obrony powietrznej po tym, kiedy obrona powietrzna już wiele miesięcy temu stała całkowicie zniszczona? No. W związku z tym, wiecie Państwo, to jest kolejne, tak? W związku z tym, krótko mówiąc, żaden z tych celów nie został zrealizowany. A co więcej, wpływ jednak na gospodarkę światową coraz większy, do tego stopnia niepokojący dla Amerykanów, że zgodzili się na zniesienie sankcji wobec Rosji, na szczęście tymczasowe, no ale jednak, no to jest przecież jeden z pryncypiów, więc z pryncypiów polityki amerykańskiej wobec Rosji od początku wojny na Ukrainie i nagle oni znoszą te sankcje i pozwalają Rosjanom w ogóle swobodnie sprzedawać, byle tylko ratować rynek. Więc to, że Trump podpisał później to MOU, wynikało z tego, że no, jakby nie było, dobrze by już byłoby zakończyć tę wojnę, bo za chwilę nam się skończą a rakiety, b możliwości opowiadania, że już jutro będzie porozumienie, a w związku z tym, drodzy traderzy, nie podnoście ceny ropy powyżej $100. To się skończyło, no ale się skończył też ten rozejm. Więc teraz ta opowieść, że to 70%, że jest prawdopodobieństwa, no bo co tak naprawdę Stany Zjednoczone mają zrobić? Teraz już nie ma pomysłu na to. Znaczy każde, tak, powrót do tego MOU i zgoda na to, żeby Iran pobierał opłaty, chyba że się, mówię, dogadają w sensie takim, że po prostu podzielą się tymi opłatami. I pewnie Iran się na to by zgodził. Wtedy to już mielibyśmy całkowicie pozamiatane, bo kto miałby udrażniać tą cieśninę? Natomiast w innym przypadku, no to jest przyznanie się do klęski w wojnie. No nic tak dobrze nie robi na midtermsy i nic tak dobrze nie zrobi republikanom, jak przyznanie się, że Po pierwsze, zaczęli wojnę całkowicie bez sensu, bo dali się zrobić w Trumpa wiadomo komu, a po drugie, że jeszcze ją przegrali. I to szybciej ją przegrali niż Biden. Więc tak to mniej więcej wygląda, więc tutaj nie ma takiej opcji, zresztą nie było do tego MOU również, gdzie Amerykanie mogliby powiedzieć, że wygrali. Dobrze, więc tak, co jeszcze więcej? W związku z tym, no tak to mniej więcej wygląda, więc czy to jest te 70%, czy to jest 50%, ale na pewno jest to jakiś pomysł, również takie pomysły właśnie, jak tutaj zajęcie tej wyspy Hark, albo na przykład zajęcie tej góry Kilofów, albo tego ośrodka Fordow, tak? To wszystko są pomysły nie na wygranie wojny, tylko na zrobienie PR-u po prostu. No, bo powstaje pytanie, co tak naprawdę Trump, bo oczywiście Trump może ogłosić, że Hiszpania wygrała mundial, on wygrał, prawda, wojnę i się rozchodzimy wszyscy, albo może powiedzieć, proszę bardzo, dogadałem się z Iranem, Iran tam podpisze na przykład, że nie będzie już wzbogacał uranu powyżej jakiegoś tam procenta, Stany Zjednoczone zniosą mu te sankcje i w zasadzie może powiedzieć, no dobra, ciśnienie Ormus, to niech ci się, że tak powiem, z nią par excellence bujają ci, którzy pływają przez cieśninę. My nie pływamy, my mamy własną ropę, a jak nie mamy własnej, to sobie jeszcze po Wenezueli, jeszcze może Nigerię na przykład zajmiemy i już będziemy mieli dużo więcej własnej ropy, albo Libię. Więc nie potrzebujemy waszej ropy, niech ci, którzy pływają, niech się tam właśnie dogadują z Iranem, czy to będą Saudyjczycy, czy to będą Chińczycy, czy ktoś inny. I prawdę rzekszy, wbrew pozorom, znowu, to nie jest takie niemożliwe, bo scenariuszy mądrych i scenariuszy racjonalnych i poważnych tam w zasadzie nie ma. Albo jest ich naprawdę zasadniczo niewiele. Co więcej, tutaj tak, kto nie lajkuje, będzie smutny na końcu odcinka. Tak jest, proszę lajkować. No tak, prawie 3000 osób mnie w tej chwili obserwuje. 2700, mam taki specjalny licznik, wiem już jak się wyświetla. 2749 osób, a jest tylko 940 lajków. Lajkujemy, lajkujemy. Kto nie lajkuje, ten właśnie... Nie ma wielbłąda. Teraz dobry wieczór wszystkim, tak jest, chyba na kawę, a nie kakawę, ale dziękuję za kakawę. Abrakadabra, akord. No i właśnie, proszę Państwa, i to jest jeszcze kolejny geniusz Trumpa, więc ja Państwu powiem tak, że jak Państwo wiecie, Trump również zapowiedział, że i to nie jest żart, że ponieważ tam jest kilka osób, które są potencjalnymi kandydatami na stanowisko sekretarza generalnego ONZ po Guterresie, to będę tam za dobrych nazwisk, to tak nie ma, prawdę rzekszy, ale ja ku mojemu zdziwieniu nie zaproponował Jahunatana, tylko zaproponował Infantino. Że Infantino, no tak sobie świetnie poradził z kryzysem w czasie Mistrzostw Świata, z kryzysem amerykańskim, potrafił odczarować czerwoną kartkę, że zniknęła, w związku z tym ma wszelkie kwalifikacje na zostanie, tym bardziej po telefonie Trumpa i to natychmiast. W związku z tym ma pełne kwalifikacje, moim zdaniem też, na zostanie sekretarzem generalnym ONZ-u. Dzięki temu notabene ONZ zyska na znaczeniu. Jak tam będzie miał swojego człowieka, który będzie te różne kartki znikał na telefon. Więc to jest dobry pomysł. Ja natomiast uważam, że powinien w tym samym czasie zostać, no jeżeli znowu będzie wakat, więc Trump, ponieważ Trump wydaje polecenia szefowi FIFA, więc mógłby zostać szefem FIFA. Honorowym oczywiście, ale zawsze on lubi przytulać się do tych pucharów. Jedyny problem byłby z Trumpem jako szefem FIFA to chyba taki, gdyby, że jak on dostanie ten puchar, żeby mógł go wyrwać się z rąk, tak? I przekazać na przykład temu, kto wygrał. No ale ponieważ on zawsze wygrał, więc to jest moim zdaniem bardzo, bardzo dobry pomysł. Teraz tak, mamy, proszę Państwa, pytanie już tym razem ciekawsze, znaczy nie ciekawsze, ale takie poważniejsze, bo te wszystkie są ciekawe. Poważniejsze, dobrze. Tutaj mam kilka pytań dotyczących Libanu. Pozwolę sobie, jako żart to było z tym sędzią. Właśnie. A właśnie, z akordem. No właśnie, zapomniałem powiedzieć. No jeszcze mamy akord, gdzie najpierw jednego dnia ogłoszony jest naprawdę gigantyczny deal z Arabią Saudyjską, który uzależniłby energetycznie, naukowo i politycznie Arabię Saudyjską od Stanów Zjednoczonych, bo to by oznaczało wielkie zamówienia w amerykańskich firmach na budowę instalacji nuklearnych tak naprawdę w całej Arabii, plus potem sprzedaż różnych usług do tego, więc to naprawdę potężny deal. A potem następnego dnia Trump już po podpisaniu mówi, no i oczywiście po tym, kiedy został skrytykowany przez Yahoo Natana i potem, kiedy się nagle pojawiło dużo różnych ciekawych artykułów, zresztą ja Państwu przywoływałem niektóre z nich przy okazji tego właśnie dodatku specjalnego na temat różnych Frankensteinów, to nagle się następnego dnia pojawiła informacja, no oczywiście to wszystko wejdzie w życie pod warunkiem, że oni unormują stosunki z państwem położonym tam, gdzie chce, czyli w zasadzie cały ten deal ogłoszony jako wielki sukces Stanów Zjednoczonych poszedł do kosza w imię no, reelekcji powiedzmy Yahoo Natana, choć moim zdaniem jest ona wątpliwa tak czy inaczej. Więc to taka właśnie a propos akordu Abrahama. Natomiast tak, co mamy jeszcze? Więc mamy fenicjanizm. Co to jest fenicjanizm, proszę Państwa? To jest bardzo ciekawe zjawisko i warto sobie o nim w ogóle poczytać. Jest to ruch nacjonalistyczny w Libanie, który głosi to, że współcześni Libańczycy są nie pochodzenia właśnie, czy nie są elementem jakiejś ummy arabskiej, tylko są tak naprawdę zakorzenieni w przedarabskiej świadomości śródziemnomorskiej i w przedarabskiej cywilizacji śródziemnomorskiej, właśnie w cywilizacji fenickiej. Czyli krótko mówiąc, to właśnie ta federacja, prawda, ten Tyr, Sydon, Byblos i Arwad, prawda, które były połączone wtedy językiem, religią, handlem morskim, kulturą materialną, zresztą również na kawałkach Syrii przecież były, też Fenicjanie rządzili, to oni się właśnie identyfikowali jako Tyryjczycy czy Sydończycy niż jako Fenicjanie, natomiast no, uznaje się, że tak czy inaczej ta tożsamość fenicka jest głębsza. Co więcej, nawet ci właśnie, ten ruch nacjonalistyczny był bardzo silny wśród chrześcijan, wśród maronitów. Nawet niektórzy z nich opracowali specjalnie alfabet właśnie, czy transliterację tego języka libańskiego, który, jeżeli ktoś zna trochę arabski, wie, że bardzo mocno się różni. Tam jest bardzo dużo zapożyczeń z innych języków, między innymi z aramejskiego i tak dalej. Więc jest mocno różny od tego klasycznego arabskiego w bardzo wielu sformułowaniach. Od razu powiem, że mój arabski jest za słaby, żeby się w takie subtelności rozumieć, ale rzeczywiście wiele słów jest innych. I w związku z tym nawet właśnie opracowano ten alfabet arabski, nawet był taki pomysł w Libanie, żeby przejść na alfabet właśnie łaciński, żeby się tym bardziej odróżnić, prawda, od krajów arabskich, w tym od Egiptu, Syrii i tak dalej. No ale to się nie udało. To się nie udało z jednej prostej przyczyny. Wybuchła wojna domowa. Wojna domowa, co więcej, w tym 75 roku takie fenicjanistyczne elementy pojawiały się również w różnej symbolice, hasłach i tak dalej, ugrupowań chrześcijańskich. Między innymi była taka właśnie organizacja Strażnicy Cedrów. Możecie Państwo, pewnie nie pamiętacie, no ale kiedyś taka była. Oni byli właśnie związani z Saidem Aklem, to zdaje mi się on właśnie chciał tej zmiany na alfabet łaciński. No i oni generalnie głosili, że Liban jest narodem niearabskim, natomiast obecność tych palestyńskich i syryjskich organizacji zbrojnych stanowi zagrożenie dla jego egzystencji. I uwaga, miał rację. To znaczy rzeczywiście wojna domowa zmieniła zasadniczo również strukturę etniczną w Libanie. Bardzo dużo chrześcijan uciekło po prostu, wyemigrowało. Czy do Grecji, czy do Włoch, czy do Stanów Zjednoczonych, także jest ta diaspora bardzo duża. Natomiast no, zwiększyła się oczywiście obecność arabska, w tym ponad, no, jeżeli dobrze pamiętam, to w sumie około miliona Palestyńczyków w sumie wyjechało albo z kraju najbardziej miłującego pokój na świecie, najbardziej humanitarnego, albo też z Jordanii, uciekając zresztą przed armią jordańską. Więc no, krótko mówiąc, ta destabilizacja potężna, to wszystko spowodowało, że ten ruch, który był bardzo silny, przestał być aż tak istotny. Nie jest doktryną państwową konstytucja, tylko stwierdza, że właśnie, że Liban jest arabski w swojej tożsamości, przynależności, językiem urzędowym pozostaje arabski, więc ten zapis właśnie o tej tożsamości arabskiej znalazł się w preambule konstytucji, właśnie w porozumieniach z Taif, które kończyły wojnę domową. Natomiast cały czas jest no, elementem sporu, tak? Jest to coś, co się bardzo ładnie nazywa w naukach politycznych nowoczesnym mitem narodowym. Czyli takim, gdzie się tożsamość próbuje wywieść narodu, jego odrębność. Jeżeli nie da się udowodnić ciągłości państwa, no bo Fenicjan już tam niespecjalnie, stało do dzisiaj, no to przynajmniej odwołujemy się do pewnej tożsamości narodowej starożytnej. Zresztą w bardzo dużej mierze też Egipcjanie, prawda, mają takie poczucie tożsamości, chociaż akurat nie wiem, czy akurat ten ruch tam jest aż tak silny, ale na pewno poczucie odrębności, tak? Znaczy oni się mocno denerwują, zresztą wiele nacji się mocno denerwuje, jak przyjeżdżają wahabici z Arabii Saudyjskiej i mówią, prawda, jak to się tam powinno różne rzeczy robić i tego nie lubią, tak? Tym bardziej, że uważają, że tamta kultura funkcjonowałaby w okolicach pni drzew, gdyby były tam jakieś pnie drzew. A jak tego nie było, to nawet tego nie było wtedy, kiedy oni już, prawda, mieli zbudowane piramidy, pismo i byli tam w okolicach 20. którejś dynastii. I tak dalej. No więc tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o te nacjonalizmy. O, tutaj coś się zacięło na czacie, bo się czat dalej nie czatuje. A przynajmniej od 8 minut temu i nic się nie pojawiło? Nie. No dobrze. Zobaczymy. Ja jeszcze spróbuję tutaj to przewinąć, bo coś się zacięło i się na razie nie odcięło. Witamy na czacie na żywo. Również witam. Dobrze, to muszę się posługiwać teraz. O, jest. Okej, teraz mamy jeszcze kolejne pytanie. Czy państwo położone tam, gdzie chce, może jeszcze zostać normalnym państwem, czy teraz został im już tylko kurs na ścianę i Super Sparta? No, niestety to tak w tym kierunku idzie. To znaczy, tak jak mówię, ja mam kontakt z kilkoma intelektualistami tamtejszymi. To są ludzie, którzy nie są zwolennikami tego rządu i u nich się wiele nie zmieniło, ale oni też dostrzegają jedną bardzo poważną zmianę. To znaczy, o ile jeszcze przed tymi wojnami była jakaś możliwość na porozumienie z Arabami szerzej u siebie i na zewnątrz, o tyle w tej chwili to już jest na tym etapie, który jest właśnie idealnym etapem dla ugrupowań skrajnych, że jest to praktycznie niemożliwe. Albo będzie to bardzo, bardzo trudne. W związku z tym idea, bo była kiedyś taka idea na przykład jednego państwa, gdzie mieszkają obywatele z różnych narodowości, więc ona może tutaj funkcjonować pod jednym tylko warunkiem, jak twierdzą ci ekstremiści, że to będzie, że ci obywatele drugiego rodzaju nie będą mieli praw takich jak tego pierwszego rodzaju, a najlepiej, żeby wyjechali. Tak? I to jest ten problem. Dobrze, więc Amerykanie zgromadzili zaplecze medyczne na Bliskim Wschodzie. Tak, ja już o tym mówiłem w odcinkach tych takich o 11.30, zresztą właśnie w tym, którym tak groźnie wyglądałem jako Marines i który mi dlatego też między innymi ścieli tak z zasięgami, to tak prawie o 50%, więc sporo. Znaczy po prostu przestało się pojawiać na stronie głównej. Dlatego, bo te zdolności zarówno w tej bazie Ramstein, jak i na Bliskim Wschodzie są podobno niezwykłe. Oczywiście tam ktoś pisał do mnie, że jest tam ileś tysięcy lekarzy i tak dalej. No dobrze, w takim razie prasa amerykańska, która też o tym wie, i to ta mainstreamowa, uznaje to tak czy inaczej za niezwykłe i ba nawet urzędnicy, co prawda anonimowi Pentagonu też. No ale u nas może specjaliści niektórzy nie. Więc tak to wygląda. Co więcej, tutaj jest pytanie o hipotezę, że kluczowe dla Iranu jest wsparcie za pomocą chińskich systemów satelitarnych. Nie wiem, natomiast po pierwsze ci, którzy oceniają te zdjęcia i te działania, twierdzą, że to raczej Rosja, jeśli chodzi o przede wszystkim wskazywanie celów i o współpracę wywiadowczą, niż Chiny. Ja bym się zgodził z tą hipotezą, oczywiście nie mając danych, poza pewną jedną podstawową, że dla Chin w tej chwili to, co robi Iran, jest mocno, znaczy w ogóle Iran i Stany Zjednoczone, cała ta wojna jest mocno niekorzystna. Co więcej, Chiny mają dobre relacje z Arabią Saudyjską i Emiratami Arabskimi, są tam wielkim inwestorem i tamte kraje są wielkimi inwestorami w Chinach. Dużo cenniejsza, gdybyśmy popatrzyli się na współpracę gospodarczą i na zyski z tej współpracy gospodarczej, to dużo bardziej, gdyby Chiny musiały być zmuszone do wyboru, prędzej wybrałyby kraje arabskie niż Iran. Oczywiście w Iranie, prawda, kupują irańską ropę, traktując to zresztą jako formę pomocy dla Iranu i obchodzenia sankcji amerykańskich, no bo tak, natomiast to nie jest tak, że to jest sojusznik na śmierć i życie Iranu, który poświęci wszystko nie wiadomo dlaczego. Pamiętajmy, no jeszcze, żeby już daleko nie szukać. Chiny, co prawda, już odeszły dawno od ideologizacji swojej polityki zagranicznej, ale Chiny są państwem świeckim, są państwem komunistycznym. No, Iran jest teokracją. Niby, co prawda, Chomeini wezwał kiedyś Gorbaczowa do tego, żeby przeszedł na islam razem z państwem, co pewnie temu państwu by lepiej zrobiło, pewnie niż przejście na putinizm, ale to już jest zupełnie inna sprawa. Natomiast no, to nie są państwa, które łączy jakakolwiek ideologia. Może tylko to, że oba państwa niespecjalnie kochają Stany Zjednoczone. Dobrze, czy materiały Frankensteina są nie do zdobycia dla innych? No, wszystko zależy od tego, jakie to są materiały. Jeżeli byśmy porównali z tym, co trochę wiadomo, ale trochę od dawnych kolegów, i to nie Frankensteina, ani, ale tej jego pani, której tatuś zajmował się tym zawodowo dla najbardziej humanitarnego wywiadu na świecie, zresztą był wysokiej rangi funkcjonariuszem i podobno właśnie on zrobił sobie takie studio filmowe, gdzie między innymi odwiedzali to różni szejkowie z państw arabskich, dzięki czemu liczba współpracowników państwa położonego tam, gdzie chce, którzy nie byli zainteresowani specjalnie publikacją tego, wzrosła wielokrotnie. On był zresztą uznawany za bohatera, między innymi z tego powodu. No i teraz ta pani prawdopodobnie robiła z nim, a jeszcze być może wcześniej z tatą, to samo. I to jest, jeżeli coś takiego jest, to co teraz widzimy, to są przecież jawne, albo półjawne, albo pochodzące ze śledztw, które zostały w zadziwiający sposób umorzone, ale jednak to nie są materiały typu wywiadowczego. A tam mogą być jeszcze materiały typu wywiadowczego, gdzie ktoś coś podpisuje, ktoś tam komuś coś robi, jest film, jest audio, może robi coś również nie tylko romantycznego, ale przestępczego. Wiecie Państwo, to nie wiadomo. Nie wiadomo, co tam, jaka zawartość jest, ale czy inni interesariusze, no nie, no jak jedni nagrywają, to skąd mają mieć inni, no krótko mówiąc. Chyba że tam było kamer tyle, ile na konferencjach prasowych, że tam jakieś lustro weneckie, a z drugiej strony bijatyka na mikrofony, kto się dopcha, prawda, do dobrego kadru. Ale raczej nie sądzę. Dobrze, bo to zadałem pytanie na zwykłym czacie o reparacje. Nie znam na reparacjach, także zaraz opowiemy. Nie widzę. Moment. Reparacje. No idź pan. I to trzeba było się tutaj zapytać, to byłoby łatwiej znaleźć. A teraz szukam i nie widzę. Przewijam. Pozdrawiam serdecznie. No nie widzę tego po prostu. No było zadać tutaj. Właśnie jak już się ktoś wykosztował na ten super czat, to było zapytać w tym miejscu. Ja tego nie widzę. Niestety, proszę Państwa. To jest tak, że to się po prostu przewija, taka lista, i zobaczyć to po niku to jest ciężko. Dobrze, zobaczmy jeszcze dalej. Kto coś walczy? Aha, jeżeli chodzi o Liban, bo tam było jeszcze pytanie o Liban. No w Libanie rozpoczęła się ta słynna pilotażowa operacja, tak? Ona trwa już tam drugi dzień, gdzie teoretycznie humanistyczna armia wycofuje się z tego, co kiedyś było wioskami, a armia libańska przejmuje za ruiny, przepraszam, za te cudownie przekształcone dzięki inżynierii krajobrazu wioski i ma nadzieję, że Jabollah się tam nie pojawi. Nikt nie ma pomysłu na to, co zrobi, jak się Jabollah tam pojawi. Moim zdaniem ucieknie, albo zostanie wyparta, a znowu wróci humanistyczna armia, ale to jest, na razie to się nie wydarzyło. To jest, proszę Państwa, jeden z ciekawszych, a również mocniej, bardziej bezrozumnych eksperymentów, który mógł zostać przeprowadzony. Dlatego, bo wysłanie armii, która przeciwko partyzantom potencjalnie, którzy to partyzanci są, lepiej wyszkoleni, lepiej uzbrojeni, mają lepszą jakość tego uzbrojenia, a jeszcze na dodatek lepiej opłacani bardzo często. I co ci tak naprawdę mają zrobić Libańczycy? Co, pomachać im, nie wiem, gałązką cedru przed oczami, czy zaapelować do wartości humanitarnych? No co mogą zrobić więcej? Tak? No nie wezwą przecież wsparcia lotniczego z drugiej strony, bo co prawda wsparcie lotnicze na pewno z drugiej strony chętnie im pomoże, porówno rozdzielając to, co tam spadnie na głowy, ale to będzie ich koniec tej armii, prawda? I początek wojny domowej, i to nie wojny domowej tam, gdzie oni tam będą w tych wioskach, tylko w całym Libanie. W związku z tym sposób na wojnę domową w Libanie jest już przygotowany przez genialnych, notabene, specjalistów od Trumpa. Niestety. Teraz tak, z innej beczki, panie doktorze, ostatnio Rumunia przebąkuje coś, o zjednoczeniu, raczej aneksji z Mołdawią, póki co w warstwie narracyjnej uchwałami parlamentu. Co pan o tym myśli? To wszystko, proszę Państwa, zależy od tego, co Mołdawia o tym myśli. Dlatego, bo takie, tego typu różnego rodzaju wyprawy zagraniczne są charakterystyczne dla krajów, które mają potężne problemy wewnętrzne. A w związku z tym ja to traktuję bardziej jako odwracanie, jako budowanie narracji wokół problemu zewnętrznego, który się jeszcze samemu stworzyło, żeby ludzie nie pytali o problemy wewnętrzne, które, jeżeli dobrze pamiętam, w Rumunii są potężne. Ja bym to w ten sposób to postrzegał. Nie słyszałem, żeby było jakiekolwiek referendum niepodległościowe w Mołdawii i tak dalej. Raczej przypuszczam, że część tej retoryki może być też retoryką inspirowaną z zewnątrz, żeby pokazać, jak agresywne państwa NATO próbują dzielną, dawną Republikę Radziecką do siebie przyłączyć. Natomiast jeżeli kiedyś Mołdawia, która jeszcze przystąpi do Unii Europejskiej, będzie się chciała jakoś jednoczyć, chociaż nie będzie miała moim zdaniem wtedy żadnych podstaw, a wręcz przeciwnie, bo lepiej sobie pewnie poradzi jako kraj odrębny, szczególnie przy wykorzystywaniu środków unijnych, nie dzieląc się powiedzmy z centralą gdzieś tam, to jest już zupełnie inna sprawa. Jak ocenia pan szanse na inwazję lądową? Już mówiłem o tym, no rosną, tak? Znaczy, ale rosną nie dlatego, że to jest sensowny pomysł, tylko rosną dlatego, bo liczba sensownych pomysłów zaczęła się gwałtownie ograniczać. Znaczy sensownych, czyli takich, gdzie Trump nie zostanie okrzyknięty, że przegrał gorzej niż Biden, albo że skapitulował, albo że porzucił największego sojusznika, z którym już jest związany również ustawowo i tak dalej. Co więcej jeszcze, a jeżeli chodzi o tą Rumunię, no to jest taki sam, znaczy to mi trochę przypomina te permanentnie publikowane opowieści, szczególnie w rosyjskiej prasie, gdzie pisze się o tym, że Polska już się dogadała i zajmie Podole, Wołyń i generalnie no tam aż do tatarskiego Krymu, prawda, wszystko, a jeszcze i Bachczysaraj jeszcze brakuje, tak? Więc no ja nie słyszałem żadnej poważnej w Polsce politycznej partii, ani politycznej, niepoważnej osoby, żeby to mówiła na trzeźwo oczywiście, bo tak inaczej to może i ktoś coś opowiada. Więc to są wszystko takie właśnie opowieści z mchu i paproci. Dobrze, teraz tak, tutaj widzę, że ktoś mnie próbuje mnie prowokować Zychowiczem, to się nie uda oczywiście. Moderatorach pewnie dzisiaj nie ma, ale poradzimy sobie bez... Tak jest, bez moderatora, proszę bardzo. I już nie ma. Także okej. To jest moderator, proszę bardzo. Dziękuję pięknie za usunięcie. Dobrze, teraz tak. Panie doktorze, ciekawi mnie temat reparacji właśnie, który co jakiś czas wraca w Bulandzie. Proszę Państwa, ja nie jestem specjalistą od reparacji. Od razu mówię, to ja się na tym po prostu nie znam. Czytałem profesora Żerko, który jest jakby nie było specjalistą od problematyki niemieckiej. On kiedyś pisał dość obszerne wywody na ten temat, odsyłam chociażby do niego. No jest profesorem zwyczajnym i jest naprawdę bardzo dobrym wykładowcą. Zresztą dzięki jego uprzejmości kiedyś miałem okazję mieć jakieś tam wykłady gościnne na Akademii Morskiej, bo on tam też tam wykłada. I czytam to, co on pisze. On jest człowiekiem, jest nonkonformistą, w związku z tym jest ewidentnie człowiekiem prawicy, natomiast chłoszcze, że tak powiem, na lewo i prawo i prawicę i lewicę, co powoduje, no jak prawdziwy naukowiec, tak, że on już nie jest związany z nikim. Ja na przykład bardzo chętnie, od niego się zresztą czasami, jak ktoś na niego napada albo on na kogoś, to dzięki temu dowiaduje się, że coś się w Bulandzie wydarzyło. Dobra, teraz tak, reparacje i tak dalej, tak. No właśnie, nie wiecie Państwo, jest dwóch moderatorów, przy czym to są z Państwa wybrani, gdzieś tu się zgłosili, więc może ich obu tutaj nie być, ale ja tutaj sobie też, no właśnie, prowokacja Zychowicza, prawda, jakby nie było czym prowokować, więc to już jest jakaś ostatnia deska ratunku. Dobrze, wróć Pan do merytorycznych rozdziałów w odcinkach. Proszę Państwa, ja robiłem tę część edukacyjną, ale ona po prostu powodowała gwałtowny spadek oglądalności. I algorytm jest wtedy bezlitosny. To znaczy ja mogę zrobić takie odcinki, one mają zresztą małą oglądalność odrębnie i będę je robił, natomiast nie będę tego dołączał do normalnego odcinka. O Boże, o co słychać w Indonezji? W końcu też na wschodzie, też islamskie, też ma ciśninę. Pan nic o niej opowiada od dawna, bo tam się nic takiego ciekawego nie dzieje w tej chwili. Natomiast tak, Weźmy sobie teraz dalej. Było pytanie o to, w jaki sposób jest tak, jaka jest geneza podziału Cypru? Czy ten podział da się jakoś odkręcić, czy lepiej nie? Moim zdaniem to byłoby bardzo trudne. Proszę Państwa, no to jest tak, że ten podział tak naprawdę wynika z, jak zwykle z polityki kolonialnej Wielkiej Brytanii. Kiedy Wielka Brytania jeszcze, czyli w czasie, kiedy rządziło tam Imperium Osmańskie, to mieszkali greckojęzyczni nieprawosławni oraz tureckojęzyczni muzułmanie wymieszani ze sobą. To nie było tak, że jak teraz, że na północy byli ci, na południu ci drudzy. Czy tam właśnie na północnym wschodzie jedni, na południowym zachodzie drudzy. Natomiast w momencie, kiedy Brytyjczycy zaanektowali wyspę w 1914 roku, chociaż przejęta została w 1878, to uczynili ją kolonią korony i zaczęli to właśnie tworzyć takie osobne enklawy, bo Brytyjczycy prawie zawsze tak robili, no dzieli rządź, tak? Im bardziej podzielone społeczeństwo, im więcej konfliktów wewnątrz, tym łatwiej było rządzić, prawda, i rozsądzać. Więc teraz tak, no i pojawiło się coś takiego, co się nazywało Enosis, bo wtedy też pod rządami brytyjskimi bardzo silnie wzrósł nacjonalizm grecki. Enosis, prawda, czyli koncepcja przyłączenia do Grecji po prostu, tak jak Kreta, inne wyspy greckie, tak samo, żeby się to przyłączyło. W roku 1950 zorganizowano nawet plebiscyt, który ogromna większość Greków cypryjskich opowiedziała się za Unią z Grecją. Turcy natomiast no, nie uznali tego, bo stwierdzili, że sami Grecy nie mogą o tym decydować. W roku 1955 taka organizacja zbrojna, która się nazywa EOK, rozpoczęła walkę zbrojną przeciwko władzom brytyjskim w celu uzyskania niepodległości. Ale, znaczy właśnie nie niepodległości, Enosis. Właśnie to była jeszcze ta różnica. Tak jest, profesor Stanisław Żerko, tak jak Państwo tutaj piszecie, bardzo dobrze. Więc EOKA atakowała brytyjskie instalacje i funkcjonariuszy oraz Greków cypryjskich uznawanych za kolaborantów. W związku z tym była to organizacja terrorystyczna. Natomiast dla Turków cypryjskich, którzy sobie do tej pory ciągle jeszcze nieźle żyli, oni dla nich oczywiście mieli nagle perspektywę stania się niewielką mniejszością w państwie greckim, które jednak wobec Turcji było państwem wrogim. W związku z tym doszło zresztą trzeba pamiętać, że w 1923 była wielka wymiana ludności między Grecją a Turcją. Oni się obawiali, że albo zostaną przesiedleni i dostaną jakąś super miejscówkę gdzieś tam wśród, nie wiem, Kurdów na przykład na granicy syryjskiej albo gdzieś w Anatolii, no z miejsca dosyć błogiego i bogatego. Oczywiście wpływy, prawda, wpływy polityczne, wpływy gospodarcze, dobrobyt i tak dalej, że to po prostu zniknie. Widzę właśnie, czy jest z nami Sopocka Manufaktura Czekolady, na pewno, proszę Państwa, dołączy, to jestem więcej niż przekonany. W każdym razie, natomiast w tej samym czasie cypryjscy Turcy zaczęli promować koncepcję Taksim. To była konkurencyjna, czyli podziału wyspy. Powstała organizacja TMT, która sprzeciwiła się EOC, no i mieliśmy już w tym momencie walkę między dwoma nacjonalizmami. Natomiast w roku 1960 powstaje niepodległa Republika Cypryjska, nie została przyłączona ani do Grecji, ani też do Turcji. Zakazano w tym momencie Enosis, jak i podziału wyspy. Zrobiono taki sam system trochę jak w Libanie, czyli prezydentem musiał być Grek, wiceprezydentem Turek, prawda, obu przysługiwały weta w sprawach bezpieczeństwa, obronności, polityki i tak dalej. Turcy mieli 30% stanowisk w administracji, 30% w rządzie, pomimo tego, że stanowili zaledwie 18% ludności. No i Grecja, Turcja, Wielka Brytania były gwarantami tego układu. Ale tak, ten układ się załamał. W 1963 roku prezydent i arcybiskup Makarios zaproponował 13 poprawek konstytucyjnych, które ograniczały po prostu prawa Turków, prawda, cypryjskich oraz prawa ich weta. W 1963 roku doszło do incydentu w Nikozji, potem do gwałtownych walk, no do bardzo złych rzeczy, o których nie mogę opowiadać na YouTubie, więc właśnie może opowiem kiedyś o jakimś odcinku specjalnym. I wtedy między innymi Brytyjczycy, jeden z oficerów brytyjskich, którzy tam Brytyjczycy wzięli udział w rozdzieleniu sił, zielonym ołówkiem, czy tam kredką narysował linię podziału i to jest właśnie ta słynna zielona linia. Tak? Potem nie mieliśmy jeszcze misji ONZ, ale mieliśmy również 74. Tak? W Grecji w 74 roku doszło do przewrotu. Cypryjska Gwardia Narodowa, kierowana przez oficerów, przeprowadziła zamach stanu przeciwko Makariosowi. Prezydent zdołał uciec, władzę przejął radykalny nacjonalista z EOKI. Turcja uznała w tym momencie, że po prostu to jest początek Enosis, a na pewno koniec jakikolwiek wpływów Turków cypryjskich i po prostu Turcja dokonała inwazji. Ona oczywiście to operacja pokojowa i tak dalej. No, od tego momentu po pierwsze jest podział. Wojska tureckie zajęły 37% terytorium wyspy, to znacznie więcej niż obszary zajmowane nawet w najlepszych czasach przez Turków cypryjskich. Linia jest podstawą obecnej strefy buforowej. Około 150 tysięcy Greków cypryjskich zostało wypędzonych z północy, dziesiątki tysięcy Turków cypryjskich musiało uciekać na północ i tak dalej. Więc kiedyś taka mozaika właśnie przestała istnieć. Co więcej, tam dochodzi też do kolonizacji, prawda, ze strony Turcji. Ludzie po prostu z Turcji tam przyjeżdżają. Zresztą wiem, że Polaków również kusi się intensywnie, przepraszam, możliwością kupowania tam gdzieś w Famaguście tanio nieruchomości. No tanio, bo są objęte sankcjami i embargiem. Natomiast w 83 roku Turcy proklamowali Turecką Republikę Cypru Północnego. I tyle, prawda? I od tego momentu jest problem, ponieważ nikt nie ma pomysłu na to, jak to teraz... No bo co trzeba byłoby zrobić? Można byłoby albo próbować zjednoczyć te państwa i próbować zrobić tam państwo demokratyczne, ale takie autentycznie demokratyczne. No ale w takiej sytuacji prawdopodobnie Grecy cypryjscy mieliby tak czy inaczej większość. W związku z tym trudno jest sobie wyobrazić, że te nacjonalizmy tureckie by się na to, ci nacjonaliści by się zgodzili. Już nie mówiąc o problemach związanych z odszkodowaniami i tak dalej. Więc to jest zamrożony konflikt, który jest zamrożony na lata i wszyscy mają nadzieję, że się nie odmrozi. Tak? No i tak i tyle. Tak? Tak to mniej więcej wygląda. W związku z tym konflikt jest po prostu nie do... kiedy byłby do rozwiązania? Tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli w którymś z tych państw albo w regionie dojdzie do jakiegoś generalnego załamania geostrategicznego. Czy dojdzie do jakiejś rewolucji w Turcji, czy jakiegoś totalnego upadku, nie wiem, gospodarczego Cypru, na co się nie zanosi, bo jak Państwo wiecie, po to, żeby Cypr mógł zarabiać dużo pieniędzy, Cypr jest specyficznym miejscem podatkowym, tak? Zrobiono taką właśnie uniwersalną ni to pralkę, ni to właśnie strefę specjalnych podatków, gdzie władze europejskie bardzo mało jak gdyby zwracają uwagi na to, co tam się dzieje finansowo. Więc bardzo dużo polskich firm, które Państwo myśli, że są polskie, a one są zarejestrowane na Cyprze. Nawet niektóre z nich mają tu stacje telewizyjne i tak dalej. I to są duże firmy tekstylne, bo tam jest po prostu tanio, tam są tanie podatki. No ale z drugiej strony właśnie zakłada się, że dzięki temu ten Cypr się utrzymuje, prawda, nie degraduje się gospodarczo, nie mamy nacjonalizmów, nie mamy jakiejś chęci odwetów i tak dalej, i tak dalej. A poza tym jeszcze tam Rosjanie bardzo dużo inwestowali. Pamiętam, jak pierwszy raz byłem na Cyprze, było to już bardzo dawno temu, tam język rosyjski praktycznie obowiązujący wszędzie. W restauracjach wszędzie te menu po rosyjsku, na ulicach wszyscy mówiący po rosyjsku i tak dalej. No ale to może to się zmieniło teraz. I było, zawsze było koszmarnie drogo. Dobrze, teraz tak... Tutaj dobrze, deodekanezem się lepiej udało niż z Cyprem, jakoś udało się połączyć z resztą Grecji. No tak, ale tam jednak na Cyprze było właśnie dokładnie to. I czym grozi posiadanie takiego mieszkania na Cyprze? Nie, tam jeżeli chodzi o to mieszkanie na tym Cyprze tureckim, to zdaje się tam są sankcje międzynarodowe. To znaczy i również są organizacje greckie, które natychmiast skarżą i do sądów międzynarodowych, i do sądów w różnych krajach innych i we własnych osoby, które próbują zająć, bo to jest czyjaś własność. To jest czyjaś własność, to jest własność grecka. Tyle tylko, że po prostu okupowana przez państwo tureckie. Także tak, ten kapitał właśnie tam zobowiązuje. Ponoć ten konflikt wywali Brytyjczycy przez stworzenie tureckiej policji przeciwko Grekom, żeby oni tam się... Tak, no także generalnie tak. Dobra, teraz kapitał na Cyprze, to już nie ma... Czy jest pytanie, patrząc na dziś, czy Republikanie przed przerwałą, pewnie przetrwają midterms? To jest bardzo dobre pytanie. Natomiast bardzo trudna odpowiedź na to pytanie, bo tak, wszystkie sondaże wskazują, że Republikanie przegrają te wybory. Natomiast to, co się dzieje w tej chwili, to są różnego rodzaju cuda nad urną, które mają tak pozmieniać system wyborczy, żeby demokraci po prostu ich nie wygrali. Więc może być taka sytuacja, w której, że tak powiem, w głosowaniu w cudzysłowie powszechnym, gdyby takowe było, większość zdecydowaną w tych midtersach będą mieli demokraci, a i tak nie zdobędą dostatecznej liczby głosów, żeby przejąć kongres. Co prawda na razie wszystko wskazuje na to, że tam, gdzie byli niezdecydowani, to z tych niezdecydowanych 70, nawet do 80% chce głosować na demokratów, a z drugiej strony sporo republikanów nie chce głosować ze względu na to, że uważają, że są, że po prostu zawiedli się na MAGA i na tych obietnicach Trumpa. Więc jak to będzie? Moim zdaniem kluczowe będzie to, co się wydarzy na stacjach benzynowych, tak? Jeżeli się uda Trumpowi, czy zmusić wielkie koncerny do wyborczego obniżania cen paliw, czyli żeby na 2 tygodnie nagle, nie wiem, spadło do najniższej ceny w historii ostatnich 10 lat, a potem się odbije, prawda, bo się zrobi po 5, ale no, takie numery przecież w Polsce bardzo często były robione, że nagle paliwo właśnie taniało przed wyborami, a potem drożało. No więc tutaj dokładnie coś takiego, bo to niezadowolenie społeczne jest związane z wzrostem kosztów utrzymania, z tym drogim paliwem i tak dalej. I uznaje się, że może zmniejszy się wśród neutralnych, jeżeli się pokaże, że Trump potrafi magiczną różdżką to zmniejszyć. Tego typu proste rzeczy. Natomiast na razie jest tak, że Republikanie mają źle, tak? I tyle. Dobrze. Teraz tak, z Cyprem jest dobrze tak, jak jest i jak to sprzedadzą. Tak, wiadomo, tak, dokładnie, tak. Dobrze, teraz jest starć na Cyprze. Biorąc pod uwagę godzinę emisji odcinka na YouTube, czy można przyspieszyć emisję na Spotify'u? Tak, tylko że jak ja przyspieszyłem emisję, to znowu wszyscy narzekali, że za wcześnie i się przyzwyczaili do poprzedniej godziny. W związku z tym ja mogę oczywiście robić emisję na Spotify'u na godzinę 13 na przykład, ale chciałbym, żeby się wypowiedział, że tak powiem, Vox Populi, tak? Żeby było więcej osób, które mi coś na ten temat powiedzą, bo ja to pan prosi, ja to zrobię, a potem się okaże, że będę miał 1000 osób niezadowolonych. Także taki plebiscyt, ja nawet może wrzucę taką ankietę po prostu na Spotify, żebyście Państwo się wypowiedzieli, jaka to ma być godzina. Mi jest wszystko jedno. Nie może to być ta sama godzina, co godzina emisji na YouTubie. No ja muszę mieć chwilę czasu, żeby to jednak wrzucić, tym bardziej, że Spotify, proszę Państwa, to przepraszam, to jest taka dygresja tylko techniczna, no ale dla tych, którzy są, żeby zrozumieli, Spotify jest bardzo fajnym systemikiem, na pewno lepszym niż Apple, ten, jak to się nazywa, Apple Music czy coś takiego, tam to jest po prostu koszmar, jeżeli chodzi o publikowanie, który tam na przykład sprawdza odcinek, nie, przepraszam, renderuje go przez 4 godziny. No ludzie, dajcie spokój, no tam to przez 4 godziny to zdążę chyba zadzwonić do każdego i mu puścić przez komórkę ten odcinek. Więc i później też nigdy nie wiadomo, kiedy on już skończy, nie skończy, prawda, czasami się zacina. Więc na Spotify'u to jest dosyć szybko, ale Spotify znowu ma tam poważne bugi. Najczęściej ten bug polega na tym, że jak ja ustawiam konkretnie godzinę, żeby ta godzina była punktualnie publikacji, to on mi pokazuje, że opublikował, ale potem patrzę po godzinie, na przykład jest zero lajków, zero obejrzeń. Potem się okazuje, że on pokazuje, że opublikował, nie opublikował, tak? W związku z tym, no później Państwo na szczęście do mnie piszą, więc ja po prostu muszę to wyciąć, bo tego się nie da naprawić, tylko trzeba to wyciąć, jeszcze raz wgrać odcinek, no i wtedy pójdzie, tak? Czy to prawda, że BS chce zatrudnić krokodyle do pilnowania bojowników? Tak. Nie, żeby to byli jeszcze z humusu, to jest jeszcze małe piwo. Tam są ludzie, którzy są na przykład też zatrzymani w ogóle bez jakichkolwiek zarzutów. Albo tak. To jest, Państwa, to jest rzeczywistość Państwa położonego tam, gdzie chce. Teraz tak, mamy kolejne pytanie. Panie doktorze, czy jest jakakolwiek realna szansa, że Trump odpowie za ignorowanie kongresu w sprawie finansowania i zgody na humanitarną operację w Iranie? Znaczy, cała bijatyka wokół midtermsów właśnie na tym polega. Jeżeli się okaże, że uda się demokratom odbić, że tak powiem, Izbę Reprezentantów, już nie mówiąc o tym, że gdyby się udało w Senacie zdobyć chociażby remis albo jeden na przykład senator przewagi, to wtedy prawie na pewno natychmiast rozpocznie się procedura impeachmentu, czyli odwołania Trumpa. Oczywiście ona nie będzie miała za bardzo szansy na sukces, ale to już zmienia nam sytuację na przykład tych wszystkich minionków Trumpa. To znaczy, na przykład ci, którzy teraz przychodzą sobie do kongresu i się tam śmieją w głos, bo wiedzą, że nic im się nie zrobi, mogą być przed taką komisję już wzywani w trybie, powiedzmy, takim, jak się przesłuchuje przed sądem. Skłamie, to ma normalne zarzuty i minister, nie minister, pamiętajcie Państwo, tamci ministrowie tak zwani, którzy są tak naprawdę doradcami prezydenta, oni nie mają żadnych immunitetów. Oni w tym momencie tam przychodzi normalnie policja, skuwa, prawda, i wrzuca tam do Alcatraz, czy co tam jeszcze innego nie działa, czy jakiegoś innego Sing Sing. W związku z tym oni mają taką perspektywę. To już się w tym momencie kończą żarty. Oczywiście dla prezydenta to dalej jest, on tam sobie weźmie innych doradców, ale już dla tych doradców, wiecie Państwo, może się okazać, że któryś z nich pójdzie na kompromis, stwierdzi, że woli opowiedzieć różne inne pikantne szczegóły, żeby się zajęli kimś innym, więc to się zmienia wtedy atmosfera rządzenia. Stąd tak ważne są te midtermsy. Oczywiście, tak jak mówię, no, mało brakowało to dwóch prezydentów, między innymi Clintona, tam zabrakło, zdaje mi się, żeby go odwołać, bo też zdenerwował mocno demokratów, no ale tak czy inaczej, to jest mało prawdopodobne. Natomiast o to chodzi właśnie w midtermsach i o to właśnie chodzi w potencjalnej odpowiedzialności. Natomiast jeśli chodzi o odpowiedzialność prezydenta w ogóle Stanów Zjednoczonych, to on ma immunitet prawie pełny od czynności prezydenckich, czyli nie można go za to, że legalnie coś zrobił. Jeżeli coś zrobił natomiast nielegalnie, to już jest zupełnie inna sprawa. Znam wielu Kurdów, wszyscy twierdzą, że są muzułmanami, a jedzą, piją, lulki palą, tak? Zachowują się jak Europejczycy. Czy jest jakiś odłam, który to toleruje? Nie, to jest zupełnie inna sprawa. Po prostu tak samo zresztą w Turcji, tak samo Kurdowie, szczególnie z Turcji, tak? Bo z innych krajów to tak bywa różnie. Po pierwsze, Kurdowie, nawet jeżeli są ci na przykład z Syrii w dużej mierze, jeżeli są nawet muzułmanami, że tak powiem, z domu, z wychowania, z pochodzenia, to bardzo rzadko są, chociaż nie, no, też to nie jest regułą, bo było dużo bojowników państwa islamskiego, którzy byli Kurdami, no ale w porównaniu z innymi, powiedzmy, narodami tam żyjącymi, są dosyć świeccy, nawet ci, którzy są wierzący. A większość jest wierząca, nie praktykująca, przynajmniej tych, których znam, albo też praktykująca od tak zwanego wielkiego dzwonu. W związku z tym, tak podobnie jak w Turcji, prawda, wymyślane są różne poręczne interpretacje. Znaczy, wiara trochę przypomina, ja wiem, że czy się tutaj zastanawiają się nad kanonami wiary, to za chwilę rzeczywiście YouTube mnie wyłączy już. Natomiast no, musicie Państwo też zrozumieć jedną rzecz, że w Europie przecież wiara przestała być w dużej mierze i nawet w krajach katolickich wyznacznikiem jak gdyby, znaczy pozostała kompasem moralnym, a nie wyznacznikiem tego, co się ma robić codziennie. Tak, oto chyba tak, czyli instrukcją obsługi, jak ma wyglądać dzień takiej osoby wierzącej. I właśnie częściej się właśnie wiarę traktuje właśnie, że już rzadko kiedy literalnie pismo, najczęściej właśnie, że jest to alegoria, interpretuje się tak, żeby Kościół przecież tak interpretuje bardzo wiele praw, które kiedyś interpretował zupełnie inaczej, również po to, żeby się ludzie od tego Kościoła nie odwracali, tak, żeby trwali w wierze, choć, że tak powiem, no tak jak ostatnio z postami na przykład zrobiono, Państwo zauważyliście, że te posty zostały złagodzone. Więc trochę jest, więc w Europie to już tak stało się właśnie bardziej pewnym wyznacznikiem moralnym i nawet właśnie w krajach, które się deklarują jako poważnie katolickie czy chrześcijańskie szerzej, no to z tym wpływem wiary na przykład system normatywny, to już jest, a nawet na takie normy społeczne, to już jest coraz mniej tego, tak? Nawet w środowiskach takich, które się oficjalnie deklarują jako na przykład właśnie chrześcijańskie czy jako katolickie. Natomiast zresztą, przepraszam, no, znaczy ja może się niespecjalnie znam, ale są w Polsce partie, które mówią, że są katolickie, a tam jest chyba więcej rozwodników niż gdziekolwiek indziej, już nie mówiąc o różnych innych grzechach głównych i nie tylko, i obocznych. No i co z tego, tak? Więc trochę podobnie jest w krajach, w krajach arabskich, w krajach niektórych muzułmańskich. W niektórych z nich ta wiara stała się właśnie tylko pewnym takim way of life, trochę czymś wyniesionym z domu, obchodzeniem pewnych świąt, tak jak u nas, prawda, tam i u komunistów choinki, prawda, były. Więc trochę tak. Więc dlatego, bo ja proszę pamiętać, dlaczego ja tak się długo tłumaczę na ten temat, bo ja opisywałem Państwu na przykład w Księdze Dżihadu, tam opisywałem, no, ekstremizmy, tak, ludzi, którzy są ekstremistami, którzy są salafitami na przykład, którzy literalnie traktują w pismo. Wyobraźcie sobie Państwo, jakby ktoś teraz wziął ten Stary Testament i zaczął go literalnie stosować, no to byśmy go prawdopodobnie 5 minut później już by go zamykano, tak? A i tylko nie wiadomo tylko, prawda, czy w więzieniu, czy w jakimś innym domu opieki. Natomiast tamci, oni wracają do tego, co oni zresztą uważają, że należy odtwarzać jeszcze, nie tylko odtwarzać reguły, tak, literalnie, ale odtwarzać na przykład dokładnie zachowania i stroje. Ja pamiętam, jak mój przyjaciel z Iraku, notabene jak najbardziej osoba wierząca, prawda, praktykująca, tak po polsku mówiąca, więc i co więcej, po polsku potrafiąca używać różnych słów, w tym tych, po których Polaka można odróżnić bardzo z daleka, chyba że to Włochów, którzy coś mówią o zakrętach. Więc jeżeli to nie są Włosi, którzy mówią głośno o na przykład zakręt, no to prawdopodobnie są to Polacy. Więc on potrafił wszystkie takie stałe związki wyrazowe. Jak ja go zobaczyłem, jak on zobaczył tych Saudyjczyków, którzy tam zresztą byli akurat w Syrii i oni musieli mieć odrębne piętro, żeby te obce wpływy, jak gdyby religijne, nie skalały ich czystych prześcieradeł, więc w których tam gdzieś sobie chodzili, więc on się o nich tak brzydko wyrażał właśnie jako muzułmanin. Mówił, jakim prawem te i tutaj opowiadał, prawda, o mamach, tatach i tak dalej. Mówią mi, jak ja mam się modlić, prawda, i tak dalej. To strasznie go to denerwowało. Więc to tak właśnie jest, tak? No w Turcji na Bajramy to często specjalnie szukają kogoś, to, proszę Państwa, to żeby odprawiać modlitwy, bo nikt nie zna arabskiego. Tak, to tak jest. Ja powiem Państwu, najfajniej to było, ja byłem na przykład na takim ślubie muzułmańskim, gdzie byli dosyć młodzi ludzie i no, ten ślub miał być ślubem tradycyjnym. I co chwila było wzywanie jakiejś tam ciotki, która była jakąś osobą trochę starszą i pytanie, no dobra, to teraz co my robimy dalej? To tutaj, bo imam już poszedł, a my musimy zrobić jakąś tam ceremonię, tutaj posypywanie tam głowy płatkami róż, tutaj coś tam i co się po kolei robi? Tam nikt nie wiedział. Jak nie było jakiejś ciotki, prawda, która jeszcze to pamiętała z dawnych czasów, to po prostu nie, pomimo tego, że Pakistan jest bardzo mocno państwem ortodoksyjnym, a z drugiej strony te elity są właśnie młode, tak jak w Iranie podchodzą do tego tak trochę, no właśnie tak jak u nas, że niekiedy w kościele, prawda, wszyscy się patrzą na to, co tam ta starsza pani z przodu, jak wstaje, kiedy klęka, kiedy ten, bo tak naprawdę nikt nie wie, albo co śpiewać w którym momencie, no bo tak już to jest po prostu. Więc dobrze, więc już tyle wystarczy o tej wierze, no ale mam nadzieję, że wytłumaczyłem, bo to właśnie bardzo często Państwo o to pytacie, więc ja no, do znudzenia już trochę opowiadam, że z taką ortodoksją czystą spotkacie się Państwo w Arabii Saudyjskiej, a w każdym razie w znacznej części w Katarze wbrew pozorom, tylko, że tamtych wahabitów oni bardziej eksportują na zewnątrz. No oczywiście wiadomo, Afganistan, Sudan, takie miejsca. Ale też na przykład na Malediwach macie Państwo bardzo, bardzo surowe czasami, co jest bardzo zadziwiające dla Europejczyków, podchodzenie do religii i tak dalej. No, a w niektórych krajach no, zdecydowanie nie, tak? No właśnie, to tak jakby na święta u nas nie było nikogo do odczytania Ewangelii, bo nikt nie umie czytać. No, ale gdybyśmy byli jeszcze przed soborem, to powstaje pytanie, kto by potrafił to przeczytać ze zrozumieniem po łacinie na przykład, nie? Więc to tak na marginesie. Dobra. To jeszcze jakieś Państwa może macie pytania, bo tak ja opowiadam o Kurdach powiedziałem, Midtermsach opowiedziałem, na superczacie nie ma więcej pytań, jest godzina 08, jest nas 3388 osób, więc albo Państwo zajmujecie się teraz czymś innym, albo nam jeszcze na dodatek ubyło. No ubyło zdecydowanie, więc widzicie Państwo, że widocznie muszę przynudzać. Dobra, co jeszcze miałem Państwu opowiedzieć? Było pytanie też o Togo. Kolejne. O Togo, co tam się dzieje, prawda, dlaczego jest, jak, czy tamtejsze władze mają pomysł na walkę z terroryzmem. Nie mają. Natomiast w Togo w tej chwili Togo jest państwem bardzo stabilnym administracyjnie, stabilnym gospodarczo. Tam jest ponad 5% wzrostu PKB, to naprawdę nie jest źle. Problemem jest na pewno rozwarstwienie i to, że to 5% wzrostu PKB nie przekłada się po prostu na poprawę bytu niejako ludności. Tam zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam dane, to mogę się, przepraszam, mylić, ale chyba około 26% ludności żyje na granicy progu ubóstwa lub raczej poniżej tego progu ubóstwa. więc to nie jest sytuacja pozytywna. Natomiast tam politycznie jest ciekawie, bo tam generalnie rządzi w tej chwili Gnansingbe, prawda? Faure Gnansingbe. Tak naprawdę prezydentem jest Jean-Lucien Savy de Thauvet, ale to jest prezydentem po zmianie konstytucji. To jest, proszę Państwa, właśnie dowód sprytu. Bo spryt polegał na tym, pana Gnansingbe, że oto zrobił, ponieważ tam w tych wszystkich konstytucjach jest taki niemądry zapis mówiący o ograniczeniu ilości kadencji prezydenta. Jakby nie można było od razu powiedzieć, że po drugiej kadencji zostaje się cesarzem. Więc zrobił tak, że zmienił konstytucję na ustrój parlamentarny z prezydenckiego. W związku z tym, dlaczego? Bo nie ma żadnych kadencji dotyczących premierowania. A w związku z tym jest prezydent, to jest właśnie pan Thauvet, który jest strażnikiem Żyrandola. Natomiast on, czyli właśnie Gnansingbe, on sobie po prostu rządzi i nie ma ograniczenia kadencyjnego jako premier. Więc moim zdaniem super pomysł. Co więcej, jego tatuś rządził od 1967 roku, a ten Gnansingbe junior od 2005 roku. Czyli krótko mówiąc, jedna dynastia panuje już od momentu tak naprawdę uzyskania niepodległości przez Togo. No więc ECOWAS uznał to za konstytucyjny zamach, znaczy opozycja najpierw, a później ECOWAS, opozycja za konstytucyjny zamach stanu, a ECOWASowi się to nie spodobało, uznał, że to jest nielegalne. Trybunał właśnie wspólnoty powiedział, że właśnie ta zmiana narusza afrykańską kartę demokracji i stanowi formę niekonstytucyjnej zmiany władzy, ale nic więcej nie powiedział. Czyli dał tylko paliwo opozycji. Więc opozycja dalej, prawda, teraz może sobie cytować trybunał, ale nic się tam więcej nie dzieje. No i mieliśmy protesty, rzeczywiście, ale to protesty były głównie rok temu, tak, w czerwcu 2025. Dobrze, więc co jeszcze teraz? A właśnie, rwie zasięg, znaczy co, nie macie Państwo tego, nie widać mnie, czy coś w tym guście, bo ja jestem na światłowodzie, także jeżeli coś rwie, to niedobrze. Teraz tak, trochę taki, co teraz... A, i jeszcze Państwo tutaj pisaliście tutaj mi, że coś się wydarzyło na Nowogrodzkiej, ale nie wiem, co się wydarzyło na Nowogrodzkiej. Dlaczego? Tutaj nie będę. To bardzo dobre pytanie o noktowizorze, ale go nie przeczytam. Ale dobre. W każdym razie, wiecie Państwo, nie mogę, bo jak ja to opowiem, to zaraz mi tutaj coś znowu ciachną. Natomiast jest jeszcze tak. Czy Państwo Zatoki mają jakiś plan, jak się skończy ropa w przyszłości? No więc mają rzeczywiście i na przykład te wielkie inwestycje Mohammada bin Salmana, tak a propos właśnie tego, co zrobić, jak się skończy ropa, miały teoretycznie na celu przebudowę Arabii Saudyjskiej, także w momencie, kiedy albo skończy się ropa, albo co więcej popyt na ropę, bo Chińczycy zrobią już tak dobre baterie do samochodów, że się nie będzie opłacało po prostu kupować tej ropy. I w takiej sytuacji teoretycznie te inwestycje miały zróżnicować PKB Królestwa. To jest ta wizja 2030, czy tam więcej nawet już w tej chwili, która miała właśnie doprowadzić, że Królestwo odejdzie od ropy naftowej, a główne elementy PKB to będą inne przemysły. No ale zakończyło się to przynajmniej w tej chwili na tym, że budowane, czy rozpoczęto budowę gigantycznych superstruktur, superbudowli, które bardziej przypominają piramidy egipskie, niż coś służącego czemuś pożytecznemu. Chyba że wierzymy w koncepcję, że piramida ostrzy żletki. No to wtedy faktycznie być może tam jest podobne zastosowanie, ale nic więcej. I zresztą te gigantyczne wydatki zostały teraz obcięte, także te inwestycje porzucono. Zaczęto budować tam jakieś wielkie data center pod AI-a, ale też no, wielu inwestorów twierdzi, że inwestycje w tej chwili w te data center AI-owe, tym bardziej, że nie wiadomo, w którym kierunku to się będzie rozwijało i może się okazać, że ktoś opracuje jakieś matematyczne algorytmy, które spowodują, że nie będzie potrzebnych aż tylu tych data centrów. Na razie są potrzebne. Że po prostu jak ta bańka pęknie, no to te wszystkie data center zostaną zasypane przez piach. Fakt, że będzie to rozrywka dla archeologów za 2000 lat, żeby odkopywać data center z okresu późnej dynastii Muhammada, znaczy schyłku dynastii Saudów, ale niewiele więcej. Natomiast jeżeli chodzi o inne kraje, na przykład Emiraty Arabskie, Katar, no to one znowu inwestują, ale nie inwestują u siebie, tylko na Zachodzie. Czyli krótko mówiąc, stają się właścicielami różnego rodzaju firm na Zachodzie, zamiast inwestować we własne kraje. To się może skończyć po 5 sekundach jakiejś rewolucji, gdzie rzeczywiście szejkowie będą mieli gdzie uciekać, bo będą próbowali przejąć te udziały, natomiast radośni rewolucjoniści będą próbowali je odzyskać. Jeżeli to będą rewolucjoniści islamscy, to będzie łatwiej im nie wypłacić. Jeżeli będą demokratyczni, to będzie problem, tak? Ale tak czy inaczej, tak to mniej więcej wygląda. Więc pytanie następujące, ropa po 8, PiS się rozpadł. Naprawdę się rozpadł? Znaczy nie wiem, pytam się, bo naprawdę nie śledzę, więc dla mnie to ciekawostka. Więc może to się, a może się tylko na chwilę, prawda, tam po, na Nowogrodzkiej upadło, tak. No dobrze, nie wiem. Sprawdzę później, w każdym razie myślałem, że ktoś z Państwa mnie oświeci, co się na tej Nowogrodzkiej wydarzyło. Proszę Państwa, czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Takie na poważniejsze. Aha, właśnie. Pozdrawiają wszystkich karawaniarzy. Włóczy kije pozdrawiają wszystkich karawaniarzy, tym razem z Malty. O, Malta. Jeszcze na to, jak się nazywa, na Gozo jeszcze warto pojechać. Na Gozo są po pierwsze przepiękne, przepiękne wyroby ze szkła. Także polecam rzeczywiście Gozo. Potem Gozo jest fajne. Można kupić też taki syrop z chlebowca i różne inne tam lokalne wyroby. Także Gozo jest fajne, oprócz tego, że Malta. Tylko ta Malta jest strasznie zatłoczona. I to jest tak, że znaczna część wyspy, szczególnie tych miejscowości, jest głównie tam, jest barowo-rozrywkowa, tak? To tak trochę już zaczyna okolice niektórych wysp hiszpańskich przypominać. Dobrze, Irlandia ma lepszy klimat dla data center i różnych serwerów. No tak, ale no, inwestują, więc powstaje pytanie następujące. O, odeszło 30 posłów. Proszę bardzo, na drogę do Jerozolimy? Czy tylko tak z klubu? No nie wiem. W każdym razie ważna rzecz, jeżeli chodzi właśnie o te inwestycje, właśnie no, wiele osób poddaje w wątpliwość ich sensowność. To znaczy one są rzeczywiście, inwestuje się w ważne dziedziny. Powstaje pytanie, co się stanie, jak się odetnie, że tak powiem, je od potencjalnego zasilania państwowego. Czy kibicuje pan Legii albo innemu klubowi? No tutaj od razu widać, że jest to nowy widz, który nie wie. Niech widzowie odpowiedzą. Ja już, Państwa, nawet nie wiem, czy Państwo widzieliście, ale gdzieś pamiętam, ktoś zrobił takiego bardzo fajne, taką jak gdyby, no fejka oczywiście, Wikipedii, gdzie tam są te różne moje tytuły, prawda, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty i później na końcu jeszcze tam z funkcji pełnionych jest napisany ten bębnowy, nie, jak to było? Nie bębnowy, tylko kołowy? Kołowy na żlecie, tak mi się wydaje. Więc tak. No dobrze, więc o Bangladesz pytanie jeszcze raz. Prezydent odwołany, co tam się dzieje tak naprawdę? Hasina wróci z Indii. Tego jeszcze nie wiem. Jutro, znaczy nie jutro, tylko w poniedziałek będzie o tym w odcinku. Jak będę miał potwierdzone stamtąd informacje? Akurat tak. No za ten Bejtar Jeruzalem to tak banik powinien być, tak? No w każdym razie, więc nie wiem jeszcze, co się tam dzieje. Dopiero jak z Państwem przestanę rozmawiać, to będę tam się kontaktował z kimś, kto wie, na miejscu. Dobrze, teraz tak, czasami nie ma znaczenia, czy coś się opłaca postawić serwer w innym kraju, latency, czas dostępu do danych bywa krytyczny i może być priorytetem na przykład w bankowości. No jest, chyba, że zakładają, że tam zrobią największe centrum bankowe, no ale banki nie bardzo lubią krążące ponad oddziałami drony. Czy to prawda, że Iran ma duże problemy z wodą? Tak, ma duże problemy z wodą i te problemy z wodą teraz się na chwilę skończyły, bo akurat zaczęły tam padać deszcze. Ale jest tego kilka przyczyn. Po pierwsze, no niedoinwestowanie w jakąś inteligentną meliorację. Po drugie, rzeczywiście ten klimat zmieniający się i bardzo duże problemy z opadami. Znaczy, do tego stopnia, że tam wskazywano, to jeszcze było, są wszystko dane sprzed wojny, więc żadne propagandowe współczesne. Tam były nawet takie pomysły ewakuowania dużych miast, na przykład ewakuowania Teheranu, bo obawiano się, że skończy się tam po prostu fizycznie woda. Poza tym jeszcze na niektórych obszarach no taka rabunkowa gospodarka rolna, a jeszcze dodatkowo przy granicy na przykład z Afganistanem tam no oskarżano, krótko mówiąc, tych afgańskich uchodźców, rolników, którym tam zresztą pozwolono się osiedlić i uprawiać ziemię, że oni ją uprawiają w taki sposób, że tam wysuszyli po prostu znaczną część tych obszarów. Prawda, nieprawda? Ale w każdym razie te obszary przygraniczne podobno nie były w stanie wyżywić, w sensie zapewnić wody tylu ludziom, dlatego właśnie poproszono, żeby ludzie jednak wyjechali do Afganistanu. Znaczy taką, pamiętam, że taka była jedna z podstaw tych decyzji. Ja tak mówię, to jeszcze było przed wojną, czyli wtedy, kiedy było więcej informacji, znaczy było mniej informacji propagandowych o Iranie, a więcej takich no, rzeczywistych, tak? Więc tak, ten problem tam jest, ten problem jest potężny i bez prawdopodobnie wielkich inwestycji infrastrukturalnych tam się nic z tym nie zrobi. Od razu powiem, że jedynym państwem, które byłoby zdolne do zrobienia tam takich inwestycji, to są Chińczycy. Amerykanie by moim zdaniem po pierwsze nie chcieli, po drugie to jest no nieopłacalne, znaczy w sensie takim, że to jest opłacalne dla państwa irańskiego, ale raczej nie byłoby zwrotu z inwestycji. A to są wielkie inwestycje, to by trzeba było prawdopodobnie tam jakiś tam z tych, właśnie tak jak Chińczycy sobie w Xinjiang zrobili, że z tych lodowców gdzieś tam ciągnąć wodę, tak żeby ona to było bezstratne, bo tam część tej wody po prostu, która spływa nawet z gór, ona wysycha, po prostu wsiąka w piach i tyle. Włachę piachu, o, w ten sposób, połączmy kropki. Co jeszcze dalej? Dlaczego Chiny nie angażują się w to, by zawrzeć pokój w tej wojnie? Części dalej nie będę czytał. No już mówiłem o tym parę razy, dlatego, bo mają tak naprawdę gigantyczne inwestycje w Arabii Saudyjskiej, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a Saudyjczycy u nich i to jest dla nich po prostu cała ta awantura jest niekorzystna, tak? Znaczy oni, po której stronie by się mieli zaangażować? No na pewno nie Iranu. Dalej, teraz tak, witam profesorze, jako w Birmie, czy grupy partyzanckie mają szansę obalić huntę? Nie, moim zdaniem na razie nie mają szansy obalić hunty. Zresztą tam jest, czy lubi pan Szkocję? O, to jest lepsze pytanie. Tak, uwielbiam Szkocję, lubię haggis i generalnie bardzo lubię festiwal zarówno teatralny w Edynburgu, jak i Military Tattoo, który też uwielbiam, chociaż bardzo dawno nie byłem. Najbardziej mi się podoba też to, że tam w co drugim sklepie, jak się pyta lokalnej Szkotki o coś po angielsku, to odpowiada po polsku, więc, bo tam jest dużo Polaków, ale tak, bardzo lubię Szkocję. W ogóle bardzo lubię tam Lothians, prawda, lubię te krajobrazy na północy. Najbardziej mi się oczywiście podobają kudłate krowy, które tam są takie, które są tam hodowane. Ja wiem, że one są jakieś wyspy, ale wiem, że one są też już przesiedlone, że tak powiem, też do tych Highlands. Także tak, zdecydowanie tak. No i tartan, tak, oczywiście też. Natomiast kiltu nie mam i nie przymierzałem. Pewnie wyglądałbym zabawnie, tak, przypuszczam. Teraz tak, panie doktorze, są jakieś plany koalicji, żeby trzymać ekspansję Rzymian na terytorium Libanu, że zaraz idą osadnicy i zajmują ziemię. Znaczy tak, osadnicy chcieliby, ale na razie jest deal u Trumpa, który na razie obowiązuje. Czy lubi pan Walię? Tak, po pierwsze uwielbiam festiwale walijskie i tańce z takie z kijami, gdzie poważni faceci tańczą właśnie z chusteczkami białymi. Po drugie, tak, lubię oczywiście. Ja w ogóle w Anglii zjeździłem wzdłuż i wszerz, tam miałem nawet takie plany, żeby się kiedyś tam... No tak, wszędzie mają krowy, ja wiem, ale chodziło o takie kudłaty, że one kiedyś to one pochodziły z jakiejś konkretnej wyspy, a potem się już rozprzestrzeniły wszędzie, zresztą są bardzo fajne. Tak lubię w ogóle generalnie Anglię, tam było kiedyś fajnie, tak? Teraz pewnie już nie jest fajnie, kiedyś było naprawdę fajnie. Teraz tak, czy lubi pan ludzie lody waniliowe? No dobra, no, państwa, ja wiem, no to już jest taka pora, że no, o czym robić, no, wiecie państwo, to jest takie... Rosjanie mieli kiedyś taką czytankę, ja nie pamiętam jej całej oczywiście, ale kiedyś kazali się uczyć jej na pamięć w szkole. Państwo, większość ma takie PESEL-e, że już nie musieli. I tam było takie, diela była wieczorem, spłorić było nieciewo. Czyli tak siedzą ludzie, prawda, i nie mają co robić wieczorami, się głupotami zajmują. Więc tak, tak to dokładnie wygląda. YouTube cenzuruje już prawie wszystko. Tak, to prawda, to rzeczywiście ten koalang trzeba... Bardzo mi pan, o właśnie... Pan Jacek, który sobie napisał brzydki ten, napisał, bardzo mi pan w pracy swoimi analizami mi pomaga, więc od czasu do czasu się powspomagam, głównie wiedzą. Proszę bardzo. Ja pozdrawiam pana i siebie, jutro będę słuchać. Super, też pozdrawiam. Dobrze, nie ma tutaj z nami manufaktury czekolady, ale zakładam, że jest przynajmniej z nami duchowa, albo odsłucha sobie jutro. Co do Walii, tak, tam trzeba trochę pobyć, mega klimat. Znaczy, być może tak. O, właśnie, Galloway, to się nazywają tak. Mówię o krowach rasy Galloway. Dobrze, więc powiedziałem, aha, natomiast jeszcze o togo chciałem powiedzieć, że rzeczywiście tam są dżihadi, tam było rzeczywiście co najmniej 16 ataków w tym roku. Jakbyście przypadkiem państwo mieli fantazję pojechania do Togo, a wiem, że Polacy bywają w różnych miejscach, to chciałem państwu powiedzieć, że w Togo na północy lepiej nie jechać, chyba że chcecie się wystąpić jakiejś superprodukcji, na przykład Al-Kaidy albo Państwa Islamskiego, ale głównie Al-Kaidy. Było 15 albo 16 dużych ataków, ale to byli głównie nie lokalni ludzie, tylko to byli przybysze z Burkina Faso, tak? Czyli to były oddziały JNIM, które się przedzierały z Burkina Faso. I to jest coraz bardziej poważny problem, oni nie mają też pomysłu na to, co za bardzo z tym zrobić. No jedynym sposobem byłoby duża armia, uszczelnienie granicy i tak dalej, no ale w państwie, które ma ponad 20% ludzi żyjących poniżej progu ubóstwa, no to jest dylemat, tak? Czy inwestować w chwilowe bezpieczeństwo, czy inwestować jednak w brak rewolucji. Dlaczego Iran nie atakuje teraz państwa położonego tam, gdzie chce? No więc to chodzi tak, o skuteczność, jest dokładnie... czy Persowie mają mało dronów i rakiet, czy chodzi o skuteczność ataku. Nie, oni to sobie rozgrywają proporcjonalnie, tak? Czyli czekają, aż tamci się ruszą jako pierwsi, albo zrobią coś takiego, że Iran będzie miał uzasadnienie międzynarodowe również dla odwetu. Dlatego, bo rzeczywiście mają ograniczenie na pewno w ilości dronów i rakiet i na razie moim zdaniem nie będą w stanie długo pociągnąć wojnę, bo trzeba pamiętać, ja już o tym mówiłem kiedyś, to przepraszam, to znowu będzie dywagacja, no ale mam nadzieję, że Państwo mi wybaczycie, bo niektórzy już to słyszeli, ale może niektórzy nie. To jest tak, że państwo położone tam, gdzie chce, ma bardzo wysoki poziom niejako, my byśmy to chyba nazwali bólu, tak? To znaczy, krótko mówiąc, cokolwiek tam nie zostanie, a już szczególnie ten rząd, czyli im więcej będzie ataków na państwo, tym dla tego rządu lepiej, bo będzie więcej radykałów na nich zagłosuje, ale również umiarkowanych. Czyli krótko mówiąc, każdy taki atak pompuje Ben Shvira, prawda, Smotricha, Łachę Piachu i całe to wesołe towarzystwo. No, to jest prawidłowość. To po prostu można byłoby pewnie przeliczyć promile poparcia versus ile rakiet spadnie na któreś tam z miast. To jest jakby jeden element. Czyli wtedy się ludzie skupiają wokół sztandaru. Czyli krótko mówiąc, przed wyborami to Łacha Piachu by bardzo chciał, ale bo z innymi być może się pójdzie dogadać. To jest jak gdyby jedna rzecz. A na pewno inni nie będą mieli takich wpływów u Trumpa, jak ma Łacha Piachu, czy w administracji amerykańskiej. To też jest fakt potwierdzony. Drugi element, dlaczego nie atakuje, to jest też taki, że jakby jeden trafiony gazowiec albo jedno trafione pole naftowe albo gazowe, na przykład w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, powoduje wrzask lobbystów, którzy są opłacani miliardami, a być może nawet dziesiątkami miliardów, jakbyśmy podliczyli wszystkie te wydatki, na przykład właśnie w Kongresie Stanów Zjednoczonych, i to nie u demokratów, tylko u republikanów, gdzie wszystkie te firmy, które robią tam biznes amerykański, gdzie wszystkie te firmy saudyjskie, emirackie, które opłacają tam całą masę, nazwijmy to inwestycji, wspólnych z różnymi biznesami amerykańskimi, po prostu podnoszą lament natychmiast, podnoszą się tysiące telefonów do jego domu, żeby natychmiast skończyć, nie bombardować, bo tam jakiemuś szejkowi się przestała ta, wiecie Państwo, ta pompka taka, która tam chodzi, przestała się pompować, tak? I z czego on sobie kupi nowe 7 żon i 3 Ferrari? No znikąd, tak? W związku z tym, natomiast państwo położone tam, gdzie chce, radośnie, tak? Po pierwsze wie, że i tak Amerykanie będą bronić, po drugie dostaną więcej pieniędzy, a i Amerykanie niedługo już nie tylko nie będą dawali patriotów na Ukrainę, ale zaczną zabierać tamtym, nie wiem, polskie pioruny, prawda, żeby cokolwiek przekazać państwu położonego tam, gdzie chce. Więc, no krótko mówiąc, jest to operacja wbrew pozorom mniej opłacalna. Jeżeli ma się ograniczone zasoby rakiet, to jest rozsądne to, co robią. Właśnie blokowanie Ormuzu, bo tak samo, do zablokowania Ormuzu jest bardzo mądra rzecz, ja ją Państwu cytowałem jednego specjalistów, nie pamiętam niestety jego nazwiska, to jest facet, który zajmuje się właśnie tymi, jakiś były admirał, brytyjski notabene, który jakoś tak właśnie ładnie powiedział, że tu nie chodzi o kontrolę nad Ormuzem, chodzi o to, żeby przestraszyć armatorów. Jak 2 czy 3 tankowce zamienią się w punkt widziany w kosmosie, chociaż przez chwilę, i zabłyszczą, prawda, nam na widnokręgu, to pozostali po prostu nie popłyną. Natomiast, no, żeby uderzyć w państwo położone tam, gdzie chce, no to tam trzeba byłoby albo trafić skutecznie Łacha Piachu, o, to byłoby rzeczywiście bingo, ale on nie wyłazi z bunkra wtedy, kiedy się tylko takie ataki zaczynają, to wiemy, i to przez czasami nawet wiele dni, albo trafić w Dimonę, no ale to konsekwencje będą nie tylko dla tego państwa, ale dla całego regionu, bo jak tam trafią rzeczywiście w ten reaktor w Dimonie, to po pierwsze druga strona oczywiście trafi w Buszejrę i będziemy mieli 2 miejsca, w którym będzie można później prowadzić badania nad trójgłowymi królikami i tym podobnymi rzeczami, bo tam już nikt nie zamieszka przez 1000 lat najbliższy. Więc no oczywiście można byłoby spróbować trafić też rafinerię. Krótko mówiąc, w państwie położonym tam, gdzie chce, jest niedużo celów, które by zabolały tak naprawdę tamtejszy reżim. Natomiast wydatek rakietowy jest gigantyczny, bo jednak wszystko, co Zachód miał, to zgromadził tam. I tyle. Po prostu. Więc oczywiście, jeżeli dojdzie pewnie do ataku, to się pewnie skończy. Znaczy, będzie ten atak, znaczy, jeżeli dojdzie do ataku ze strony państwa położonego tam, gdzie chce, ale na razie obie strony zadowalają się jak gdyby status quo. Dobrze, teraz jeszcze patrzę się, o czym państwo dyskutujecie. Widzę, że głównie o niczym. Jeżeli chodzi o tą czekoladę z mleka wielbłąda, no tak, to jest tak. Dalej, moje stosunki. Państwo się pytacie ciągle o jakieś stosunki moje z różnymi ludźmi. Darzę wszystkich miłością wielką. To będzie tak. Blokada Ormuzu też ma swój limit czasowy, skuteczności. Emiraty budują ropociąg przez Oman, a Irak przez Syrię. No, proszę państwa, no tak, tylko że taki ropociąg, tam wystarczy jeden dron w jedną przepompownię. Już nie mówiąc o trzech dronach w trzy przepompownie. Pamiętajmy też, że są lokalne milicje. Więc tutaj nie trzeba walić, tak powiem, w to rakietami balistycznymi. A proszę spróbować 2000 rurociągów. Wiecie państwo, ja brałem udział w projekcie, który miał właśnie dokładnie zbudować to, co teraz oni budują. Czyli miał to być rurociąg, który miał być właśnie z Iraku Północnego zresztą, iść przez terytorium Syrii, aż gdzieś tutaj w okolice Banias, tam gdzie jest rafineria. No to teraz sobie proszę wyobrazić, jak te 2000 kilometrów rurociągu z tymi licznymi stacjami przepompowniami, dlatego, bo przecież to samo z siebie nie płynie, to nie wystarczy nalać tego gazu, żeby on tam z drugiej strony się pojawił. Te właśnie tłocznie, trzeba zbudować skadę, to są poważne inwestycje, naprawdę poważne. Niewiele firm to potrafi w ogóle robić, tak żeby to jeszcze, znaczy robić to każda mówi, że potrafi, ale żeby działało. I na sam koniec dnia przylatuje sobie taki jeden dron, wali w to i wyłącza to na 2 tygodnie. To właśnie Houthi pokazali, że ten do Junud, ten rurociąg wschód-zachód saudyjski jest bardzo prosty do zaatakowania i prawie niemożliwy do obrony. Więc dlatego właśnie ten Ormus jest, a poza tym tymi rurociągami, im większe będą, tym większe będą straty. No, oczywiście rurociąg można odbudować, ale to znowu, no to wystarczy, to jednak przez ten Ormus da się przeprowadzić ten jakiś jeden tankowiec, a jak tam walną 3-4 drony, to po prostu, że tak powiem, ten rurociąg pozostanie, że tak powiem, walnięty. Na długo. Czy uważa pan, że Trump wygra kolejną kadencję? Ja generalnie, proszę państwa, to jest ten dylemat łukaszenkowski, prawda? Ja też uważałem, że u Łukaszenki też było tak, że właśnie mógłby zmienić konstytucję na przykład i to, nie, właściwie nie konstytucję, jakąś taką ustawę, nie, to trzeba by jednak konstytucję w Stanach, to będzie trudne, bo można byłoby ustawą stworzyć takie właśnie prawa dotyczące uszczegółowienie praw wyborczych, na przykład, no tam jest, że jest to obywatel amerykański, urodzony Stanów Zjednoczonych i na przykład ma doświadczenie na stanowisku prezydenta przez co najmniej dwie kadencje. Czy przyszło w końcu mleko wielbłądzie, które pan zamówił? Było oglądać odcinek, opowiadałem o tym. Przyszło, ale przyszło po tym, jak już mnie nie było. Więc teraz jest zsiadłe mleko. I będę z tego próbował robić ser samodzielnie i zobaczymy. Panie doktorze, czy lubi pan trylogię husycką Andrzeja Sapkowskiego? Tak, oczywiście, bardzo lubię. Zresztą w ogóle Sapkowski trochę... Oczywiście on pewnie by się za to obraził, że się na kimś wzoruje, ale no, przypomina mi w dużej mierze Umberto Eco. Tak? Próbuje być takim ostatnim encyklopedystą w polskiej literaturze i bardzo dobrze mu się to udaje. Dobrze, chociaż Wiedźmin jest chyba i tak lepszy. Znaczy, ale to już jest inna historia. Ja pamiętam, Wiedźmina przeczytałem w Fantastyce, jak jeszcze wychodziła Fantastyce. Czy w Urumqi robią źle z Ujgurami? Nie. I to jest nieprawda absolutnie. Tym bardziej, że byłem w tym Urumqi, więc próbowałem znaleźć zarówno fakt, jak i ten i się nie udało. Co dzieje się w strefie opatrunku? Bardzo ciekawe rzeczy. Dobra, będzie pyszny ser wielbłądzi. Nie wiem, czy pyszny, ale ser będzie. Tutaj tak, tego nie powiem, nie lepiej kumys z tego mleka. Nie wiem, jak się kumys robi. No to będę próbowałem też tam kupić, ale się nie udało. Dobrze, proszę państwa, to widzę, że już pojawiają się głównie jakieś próby trollowania, więc dajemy sobie spokój. Proszę państwa, dziękuję państwu bardzo serdecznie za uwagę. Widzę, że nie ma też na super czasie więcej pytań, więc dziękuję państwu bardzo serdecznie za uwagę tym wszystkim, którzy zechcieli przybyć. Mamy w tej chwili zaledwie 3356 osób i pewnie już nam ta liczba nie wzrośnie. Życzę państwu bardzo, bardzo miłego weekendu. Aha, jeszcze dwie rzeczy ważne, zapomnę. Zapomniałbym, wiecie państwo, to się, skleroza mi się przypomniało. Po pierwsze było pytanie, co się dzieje na Kubie. Ja powiem państwu, że ja nie wiem w którym odcinku, to musicie państwo sobie znaleźć, ale w jednym z odcinków Lotu nad Kaczym Gniazdem, w którym notabene będę teraz występował w niedzielę, znaczy nie na stałe, tylko w najbliższym odcinku pojawię się w niedzielę i polecam ten odcinek. Natomiast a propos właśnie Ujgurów, tam dużo, dużo opowiem o Ujgurach. Natomiast tam pojawił się niejaki pan poseł Joński. I pan poseł Joński, Darek Joński dla mnie, jego żona jest Kubanką, natomiast on ma teścia tam na Kubie. I on opowiadał właśnie w tym odcinku, co tam jest na tej Kubie. No więc tam są podobno, ja tego niestety nie oglądałem, znam tylko z opowiadania, że zaczął opowiadać bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Więc warto sobie to odnaleźć, jeżeli kogoś to tak naprawdę interesuje. Do tego stopnia, ja tylko tak usłyszałem, że na przykład tam jest tak, że nawet ludzie są, nie są w stanie się zorganizować w jakąś rewolucję, bo nie działają telefony, bo prąd nie działa. A już nie mówiąc o wszystkim innym. Szpitale nie działają, żywności nie da się prawdy zdobyć, chyba że sobie wyhodować albo upolować. No jest jakaś po prostu całkowita tragedia i taki ten... Znaczy, jeżeli ktoś na przykład chciał wywołać tam rewolucję, to zapomniał o tym, że współcześnie do rewolucji przydałby się internet, prąd chociażby i możliwość przemieszczania się z miasta do miasta, ponieważ nie ma benzyny, więc można co najwyżej na piechotę sobie przejść, więc jakby to, jakby nastroje rewolucyjne, nawet jeżeli są, to nie mają być, nie mają szansy na skanalizowanie, więc no warto sobie w końcu tam odnaleźć to, co opowiada, podobno opowiadał ciekawe rzeczy. A i jeszcze oczywiście ważna rzecz, bo właśnie koledzy mnie namówili, więc zabrzęczałem na chusztarze, więc jak ktoś z Państwa będzie chciał sobie zobaczyć, jak sobie próbuję jedyną nastrojoną strunę męczę przy pomocy nienakalafoniowanego smyczka na chusztarze, to będzie to w niedzielę o 11.30, ale nie u mnie, tylko właśnie w locie nad Kaczym Gniazdem. Tak to wygląda. Także dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w takim razie do poniedziałku. Botę.